Rozpoczynamy ciąg dalszy rozmów niedokończonych dzisiaj w naszym studio. Najpierw tym telewizyjnym, a teraz tym radiowym. Gościmy księży profesorów, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witamy. I księdza doktora Zenona Hanasa.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie wszystkie słuchacze.
Tematem naszych rozmów niedokończonych jest nadzieja w Kościele i demokracji. Poruszaliśmy bardzo wiele tematów. Ja nawet nie chciałbym ich podsumowywać, bo wydaje mi się, że księża profesorowie zrobią to bardziej precyzyjnie ode mnie i lepiej, gdyby się pokusili tak na początek, wprowadzając nas w tą dyskusję, bo też są słuchacze, którzy nie mogli oglądać w telewizji naszego programu, a chcielibyśmy też kontynuować pewne myśli, które rozpoczęliśmy w studiu telewizyjnym. Proszę bardzo.
Tak, dobry wieczór, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozwolę sobie w tym momencie też wykorzystać chwilę czasu na pozdrowienie, ponieważ wiem, że siostry szynsztackie w tym momencie, z którymi przeżywamy wspólnie rekolekcje, no, pozwoliły mi na to, że mogłem wyjechać i bardzo dziękuję za tę możliwość, że mogę tutaj w studio być i chciałbym wszystkie, całą rodzinę szynsztacką w Polsce pozdrowić, przekazując pozdrowienia właśnie od sióstr z Otwocka.
Dziękuję.
Natomiast temat, który dzisiaj wieczorem chcielibyśmy też kontynuować jakby refleksję w czasie tego wieczornego spotkania, dotyczy nadziei. Mówiliśmy, że jest to bardzo potężny temat, w którym jest wiele aspektów, wiele różnych spraw, które dotykają osobiście każdego z nas. Przede wszystkim zdajemy sobie sprawę z tego, że ta nadzieja, chrześcijańska nadzieja, w ogóle nadzieja, jest potrzebna każdemu człowiekowi indywidualnie. Wiemy doskonale, że nasze życie, które traci nadzieję, no jakby zamiera, przestajemy być dynamiczni, stajemy się zniechęceni. To słowo zniechęceni w czasie naszego spotkania bardzo mocno wybrzmiało i słuchacze dzwonili, właśnie mówiąc o takim swoim doświadczeniu właśnie zniechęcenia, które jest przeciwieństwem nadziei. I to tej nadziei osobistej, oraz takiej, która dotyczy całego społeczeństwa, bo może być cała duża wspólnota, całe społeczeństwo wręcz, takie no, bardzo pasywne, zniechęcone, które nie podejmuje żadnej działalności, nie ma nadziei, nie ma w sobie jakiejś takiej dużej perspektywy, wizji, która otwiera się przed nim. I o tym mówiliśmy, o tym, że ta nadzieja jest bardzo istotna dla każdego z nas osobiście, oraz w życiu takim wspólnotowym, wręcz politycznym. Politycy potrzebują również nadziei, pewnej wizji, pewnej jakiejś koncepcji, która będzie wyznaczała ich drogę w przyszłość. Bez tego nie są w stanie działać dobrze i skutecznie. Zdefiniowaliśmy też pewne cechy człowieka, który posiada taką chrześcijańską nadzieję. I mówiliśmy o tym, że człowiek, który posiada ją, jest przede wszystkim człowiekiem bardzo optymistycznie patrzącym na rzeczywistość wokół siebie. Posiada swego rodzaju taki chrześcijański, głęboki optymizm, który go nie zniechęca. Jest człowiekiem wytrwałym. Posiada w sobie niezwykłą siłę, żeby zmierzać ku wyznaczonemu celowi bez względu na trudności, jakie na niego spotykają. A z drugiej strony jest takim człowiekiem umiaru, człowiekiem, który nie chce osiągnąć wszystkiego natychmiast, tylko wie, że czasami do tego celu trzeba iść drobnymi, małymi krokami, mając właśnie nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty. Więc to były takie nasze bardzo, bardzo pierwsze, podstawowe sformułowania, kiedy rozważaliśmy o tym temacie nadziei, o jej potrzebie zarówno w Kościele, który jest nośnikiem tej cnoty nadziei, jak też właśnie w społeczeństwie, w demokracji. To znaczy każdy system społeczny, czy demokratyczny również, potrzebuje pewnej wizji. No i mówiliśmy też o tym, że czasami te wizje są bardzo takie utopijne, nierealne, wręcz złudne. One obiecują pewien raj na ziemi, pewne zaspokojenie naszych potrzeb, jakąś sprawiedliwość, wytworzenie pewnego systemu, który zapewnia wszystkim doskonałą sprawiedliwość. No i tu rozmawialiśmy też o tym, że czasami to jest bardzo złudne, jest niebezpieczne też, że te systemy, które najwięcej sprawiedliwości obiecywały, stały się później najbardziej zbrodnicze, najbardziej poniżające godność człowieka, najbardziej niesprawiedliwe, a zatem ta chrześcijańska wizja nadziei, takiej na przyszłość wybiegającej, no jest też bardzo realistyczna i mamy doskonałą świadomość tego, że takiego raju na ziemi nie uda się nam osiągnąć. Jesteśmy stworzeniami, które mają swoje ograniczenia i ta ostateczna sprawiedliwość, jak to mówiliśmy, jest możliwa do osiągnięcia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Pan Bóg zaingeruje, że to On stworzy ponownie tę sprawiedliwość, a my mamy nadzieję, że Pan Bóg taką sprawiedliwość może zaprowadzić i to, co nazywamy sądem ostatecznym, tą przestrzenią właśnie, gdzie Pan Bóg na nowo ocenia rzeczywistość i wprowadza nowy porządek, stwarza świat na nowo, dając każdemu z nas pełnię życia. To jest ten moment nadziei na to, że Pan Bóg rzeczywiście tę sprawiedliwość stworzyć może. Mówiliśmy też o różnych źródłach nadziei, skąd takiej nadziei można poszukiwać, czy to w takim osobistej rozmowie z Panem Bogiem w modlitwie. Czasami też patrząc możemy na ludzi, którzy cierpią i to jest takim, no dla mnie osobiście jest bardzo ważne miejsce, kiedy spotykam ludzi cierpiących, którzy znoszą swój krzyż, swoją chorobę z jakimś takim niesłychanym spokojem. To spotkanie z takimi osobami no jest rzeczywiście źródłem nadziei. Takiej spotykamy osoby, które promieniują pokojem, mimo tego, że ich życie jest bardzo, bardzo obciążone krzyżem, a takim bardzo już szczególnym przypadkiem tego są osoby prześladowane. Mówiliśmy o chrześcijanach, którzy w różnych zakątkach tego świata cierpią, oddają swoje życie męczeńsko za wiarę, więc patrząc na ich życie, na ich wiarę, na ich taką ufność i nadzieję, którą noszą w sercach, my też możemy się budować. No i jedną z ostatnich myśli w czasie spotkania telewizyjnego było to, że nadzieja nasza potrzebuje pewnej przestrzeni do świętowania. Jest to przestrzeń liturgiczna dla nas chrześcijan, czyli ten wypoczynek niedzielny, spotkanie na Eucharystii, przeżywanie pewnej radości z tego, że Bóg jest obok nas, jest razem z nami, wędruje z nami przez życie, przeżywanie tej obecności we wspólnocie Kościoła, no jest takim szczególnym miejscem, gdzie ta nadzieja może wzrastać. To były takie bardzo podstawowe, myślę, wątki, o których mówiliśmy, do których w czasie tego spotkania wieczornego będziemy powracać, poszerzać się w naszej wieczornej refleksji.
Ja bym tu uzupełnił te już przedstawione główne idee nadziei o takie pewne sformułowania, które będą nam definiować pojęcie, którym dzisiaj posługujemy się, które omawiamy. Przede wszystkim musimy sobie uświadomić jedną prawdę, że wiara, nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego. To są dary, które otrzymuje każdy człowiek. One nie mają charakteru charyzmatu, czyli dla wybranych dar, aby służył wspólnocie. To jest dar, który ma służyć człowiekowi. To jest dar, który ma mu pozwolić realizować jego powołanie chrześcijańskie. A jak wiemy, w to powołanie chrześcijańskie jest mocno wpisane jego powołanie egzystencjalne i powołanie społeczne, czyli jego udział w życiu tej wspólnoty, w której realizuje się jego codzienność. To jest rodzina, to jest praca, to jest szkoła, to są miejsca, gdzie wypoczywa, gdzie doświadcza jakiejś zabawy, rozrywki. Mamy więc do czynienia z nadzieją, która zostaje nam przekazana jako dar i to jest ta nadzieja w tym wymiarze wielkiej nadziei, ja bym się ośmielił tak to zdefiniować. Wielka, dlatego że są też te małe nadzieje towarzyszące człowiekowi w jego codzienności. Źródłem jednej i drugiej jest Bóg. Bóg obdarza człowieka łaską nadziei. Człowiek ten dar otrzymuje. Ale tak naprawdę, co z nim uczyni, to już zależy od niego samego. Głównym celem, jak uczy Kościół nadziei, jest to, aby można stawić czoło naszej teraźniejszości. Czyli żebyśmy mogli normalnie w tej codzienności, w której zostaliśmy postawieni, która jest naszym zadaniem, terenem, obszarem, miejscem, gdzie realizuje się nasza codzienność i tam się spotykamy z różnego rodzaju wyzwaniami, które nie zawsze uda nam się, jak już tu słyszeliśmy, pokonać w sposób nagły, powiedziałbym taki rewolucyjny. Nadzieja ma nam pozwolić trwać nie przez jakąś chwilę, ale przez całość naszego życia, ma nas prowadzić przez życie. Powiedzieliśmy sobie też w tej audycji telewizyjnej, że nadzieja to jest takie uchylenie nam rąbka wieczności. Można by powiedzieć, że nadzieja to jest takie okno, ono jest przysłonięte. Ale my dzięki Chrystusowi możemy tę zasłonę uchylić i możemy w tę wieczność spojrzeć. Więc nadzieja to nie jest coś nieokreślonego. My wiemy, czego się spodziewać. My nie znamy takich dokładnych określeń, bo ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, jak święty Paweł pisze o tym, co nam przygotował Bóg. Nie możemy wiele powiedzieć, ale my wiemy, że tam jest, że to jest pewne, że to na nas czeka. Więc ta nadzieja eschatologiczna, tak ją określimy w charakterze nadprzyrodzonym, ona nas prowadzi w tym życiu naszym wiary. Jest ściśle z wiarą związana. Nawet znajdziemy takie określenie w dokumentach Kościoła, że wiara jest substancją nadziei. Że wiara jest substancją nadziei. To jest takie określenie teologiczne. Ale musimy sobie też uświadomić, że z tej wielkiej nadziei eschatologicznej, o tym takim źródle nadprzyrodzonym, jest też nadzieja o charakterze doczesnym. Nadzieja towarzysząca nam w życiu codziennym. I to jest nadzieja, która pozwala nam funkcjonować w życiu codziennym, realizować te wszystkie obowiązki, wypełniać je, zadania nam wyznaczone, albo sobie też wyznaczać zadania i do nich zdążać. Więc nadzieja to jest coś, co rozkłada się na wiele mniejszych takich oczekiwań. Człowiek nadziei to jest człowiek, który nieustannie działa, który jest, powiedziałbym, w akcie. Nadzieja to jest akt. To nie jest coś, co nas ma uśpić i właśnie czekać, być oczekiwaniem, tylko nadzieja to jest coś, co jest dla nas celem, do którego powinniśmy wytrwale, usilnie zdążać, ale w taki sposób, żeby temu towarzyszyła miłość, bo to, co mówiliśmy o tym umiarkowaniu, jako ta cecha miłości, to musimy powiedzieć, że tylko miłość daje nam możliwość trwania w umiarkowaniu. Czyli powiedziałbym, że to umiarkowanie warunkuje miłość. Miłość taką, którą czerpiemy jako dar od Boga, a jednocześnie miłość, która nas łączy z drugim człowiekiem i daje nam to poczucie wspólnotowości. Dalej mówiliśmy sobie o tym, że ta nadzieja codzienności, ona musi się zacząć od spotkania z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że podstawą nadziei tej nadprzyrodzonej, eschatologicznej jest odkupienie. A odkupienie ma dwa wymiary. Ma ten wymiar nadprzyrodzony, łączy człowieka z Bogiem, czyli ten wymiar wertykalny, pionowy, jak ta belka krzyża pionowa, ale jednocześnie odkupienie ma wymiar horyzontalny, jak ta pozioma belka krzyża, czyli to jest ta uzdrowiona relacja przez Boga człowieka z człowiekiem i człowieka ze wspólnotą. I nadzieja funkcjonuje w tych dwóch wymiarach. W tym wymiarze relacji z Bogiem, uzdrowionej relacji i w tej relacji ciągle potrzebującej uzdrowienia człowieka z człowiekiem. Mniej mówiliśmy o tym, ale nadzieja to jest również coś, co pozwala nam walczyć z grzechem. Tę sprawę, mam nadzieję, jeszcze rozwiniemy tutaj w trakcie naszych rozmów, bo tylko dzięki nadziei człowiek jest w stanie włączyć się w pokonywanie skutków zła, bo człowiek samego zła zwalczyć nie może, bo to jest dzieło Boga. Bóg tylko może zwalczyć zło, ale nad tymi skutkami zła człowiek może zapanować, może w różne te relacje z tym darem nadziei wchodzić. Mieliśmy tu też telefon właśnie jednej z pań, która mówiła o swojej trudnej sytuacji i tu właśnie w rozmowie z tej telefonicznej staraliśmy się, zwłaszcza tutaj Zenon, pokazać, że ona potrzebuje jako osoba, która ma świadomość daru nadziei, potrzebuje właśnie tej drugiej osoby, potrzebuje tej relacji. Po co? Żeby te skutki zła, które odczuwa, zminimalizować. Człowiek, który jest człowiekiem blisko, to wtedy ta miłość sprawia, że to właśnie, co mówiliśmy o umiarkowaniu, jest łatwiej osiągalne. To właśnie miłość sprawia, że to umiarkowanie w ogóle jest możliwe. I wreszcie mówiliśmy sobie, ja taki przykład opowiadałem o Abba Danielu, który kiedy napadli na pustelnię barbarzyńcy, on sobie pomyślał tak: jeśli Bóg się o mnie nie zatroszczy, to jaki sens ma to, żebym ja się troszczył? Jeśli Bóg nie widzi potrzeby, żebym ja żył, to nie ma sensu starać się. No i jak sobie to tak przedstawił, to udało mu się przejść niepostrzeżenie, wymknąć się z tej obławy tych barbarzyńców. I wtedy sobie powiedział tak, Abba Daniel: Pan Bóg się o ciebie zatroszczył, a teraz ty się zatroszcz o samego siebie i bierz nogi za pas i uciekaj razem z innymi ojcami. I to jest taka właśnie kolejność tej nadziei. Najpierw działanie Boga. My musimy dostrzec, że Bóg jest dawcą nadziei, tej wielkiej nadziei, a później my w ramach ludzkich możliwości jesteśmy w stanie tę nadzieję wprowadzić w różnego rodzaju nasze relacje z ludźmi, naszą codzienność. I wreszcie ostatnia sprawa, o której też już Zenon wspominał. Chodzi o ten wymiar społeczny nadziei w demokracji. Otóż zdążyliśmy sobie powiedzieć, że takim najbardziej widocznym znakiem braku nadziei tu w naszej europejskiej rzeczywistości jest utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Co to oznacza? Ksiądz
profesor uważa, że to jest jeden z największych niebezpieczeństw, tak?
Tak, 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 oczywiście. W tym wymiarze demokratycznym, w tym wymiarze społecznym, to jest na pewno najważniejsza przyczyna tego, z czym się dzisiaj borykamy jako społeczeństwa europejskie. Utrata tożsamości i pamięci chrześcijańskiej. Do czego to doprowadziło? Odwoływałem się do adhortacji Jana Pawła II, Ecclesia in Europa, w której papież pisze, że jesteśmy w tej chwili pozbawieni tego wszystkiego, co było naszym dziedzictwem. Można powiedzieć, że staliśmy się jak ten marnotrawny syn, który wyszedł z domu z całym bogactwem, dziedzictwem i roztrwonił je. I teraz znalazł się w sytuacji, w której musi sobie poradzić. Już nie może liczyć na to, co posiadał. I do czego trzeba wtedy wrócić? Właśnie wrócić do tej nadziei, która płynie z chrześcijaństwa. Ale co się dzieje z człowiekiem, który utracił tożsamość chrześcijańską i niszczy pamięć chrześcijańskiej tożsamości? Otóż on ma lęk przed przyszłością. I to jest to, co nam towarzyszy. My się boimy wyjść. My, tak jak tutaj ojciec słusznie zauważył, kiedy papież przemawiał w Bundestagu, znaleźliśmy się w domu bez okien. Właśnie bez tych okien na wieczność my jesteśmy zamknięci. Przed nami nie ma przyszłości. My nie wiemy. Zobaczmy, my w tej chwili, nasz kontynent jest zagrożony wojną. Już jest prowadzona wojna hybrydowa, jak się ją nazywa, czyli po prostu zabija się ludzi, w tym cywilów i dzieci. I dzisiaj wyczytałem w internecie, że Rosjanie na teren Ukrainy sprowadzili mobilne krematorium, czyli co, no nie chcą wozić w trumnach swoich żołnierzy. Poległych żołnierzy, tylko chcą przywieźć ich w urnach, żeby nie było
manifestacji rozgłosu w społeczeństwie rosyjskim.
Prawda? No to jest ale to jest właśnie, że my już nie widzimy przyszłości. Ja bym powiedział tak, my się nawet wojny przestaliśmy się bać. To jest coś strasznego. My żyjemy tak, jakby nam nic nie zagrażało. A my żyjemy być może w przededniu, jak niektórzy już coraz śmielej mówią, tak zwanej wojny kontynentalnej. Czyli w każdej chwili ten lokalny konflikt może skończyć się kontynentalnym konfliktem, który zaangażuje już nie jedno, dwa, trzy państwa, ale wszystkie państwa Europy. Ale to jest właśnie skutek utraty tożsamości i pamięci chrześcijańskiej. Człowiek nie wybiega dalej niż dzisiaj. Co będzie jutro?
Nie chciałbym księdzu profesorowi przerywać, bo to są bardzo interesujące rzeczy, które ksiądz mówi, ale jeden z socjologów mówi, że dzisiaj społeczeństwo nie jest w stanie łączyć przyczyn i skutków. To znaczy mamy takie myślenie, że jakże dzisiaj w tym społeczeństwie, w którym mamy autostrady, szybkie samochody, latamy na różne krańce świata, jest tyle różnorakich firm, bogactwo wizualne, żeby dzisiaj mogła przyjść do nas wojna w taki piękny świat, że nie łączy się, nie widzi się pewnych przyczyn, w ogóle nie łączy się pewnych faktów, nie umie się niejako kojarzyć różnych sytuacji, prawda? Ktoś powiedział, że wyśmiany prezydent Kaczyński, który był mały, gruby i mówiono o nim taki właśnie niewielki, że ten opis zewnętrzny tego człowieka, tak zdeprecjonowanego w mass mediach, powoduje to, że nie patrzy się na to, co ten człowiek mówi, to co ten człowiek robi, tylko patrzy się na to, czy jest piękny, wysoki, przystojny, dobrze zbudowany, w jakim chodzi krawacie, że to jest jakby w mózgu, w głowie, jakby inne kryteria są wprowadzone w badanie rzeczywistości, prawda?
Tak, tak. No to ojciec tu bardzo dobrze to zdefiniował. Ja bym tutaj nawiązał do tego, co też mówiłem, przywołując tutaj Augusta Comte'a, który tam chwalił się swojemu przyjacielowi, że chciałby stworzyć nową religię, którą nazwie, czy będzie się nazywać pozytywizmem. Pozytywizm, czyli po prostu religia rozumu, religia myślących ludzi. Ale na czym miałaby polegać ta religia? Ma być prosta jak tabliczka mnożenia, bez tajemnic. I taką nam się religię właśnie próbuje nam się stworzyć, czyli religię tak prostą, żeby ona nie musiała człowieka angażować, żeby nie musiała go wyprowadzać w ten przestrzeń transcendencji. Ale co usłyszał wtedy Comte? Że jeśli chce stworzyć religię, to najpierw musi tak przemawiać, jak żaden człowiek nie przemawiał. Musi tak działać, jak żaden śmiertelnik nie działał. Musi dać się uwięzić, umęczyć, ukrzyżować. Później musi po 3 dniach zmartwychwstać i jeszcze przekonać świat, że on naprawdę żyje. To wtedy założy prawdziwą religię. Otóż my od tego uciekamy, Europa od tego ucieka, Europa chce pozostać w tej religii, w cudzysłowie, pozytywistycznej, czyli religii zamkniętej na transcendencję, na przyszłość, na przeszłość, na historię, to jest religia na teraz, religia ludzi, którym wystarcza tylko to, co w tej chwili mają, do czego mają dostęp.
No, rzeczywiście to powiązanie nadziei i przyszłości jest bardzo, bardzo ścisłe. No to często słyszymy to powiedzenie, że społeczeństwo, które nie ma nadziei, też nie ma przyszłości. Ono nie generuje życia. Ono też nie troszczy się o to, żeby były następne pokolenia, żeby były następne pokolenia dzieci. To są takie umierające społeczeństwa, w których brak jest perspektywy na przyszłość i brak jest nadziei. No o tym papież Franciszek bardzo często mówił, porównując Europę, że już nie jest matką, która jest w stanie mieć i wychować dziecko, tylko jest starszą babcią już.
Tak, bezpłodną.
Bezpłodną, która już nie ma siły do tego, żeby dalej żyć. No ja nie chcę oceniać tej metafory, czy rzeczywiście Europa, nasze społeczeństwo, czy rzeczywiście jesteśmy już tak utraciliśmy nadzieję i taką nie mamy już takiej wizji przyszłości, że rzeczywiście no, nie mamy miejsca dla nas, że skończyła się nasza rola na scenie historii. Oczywiście tego nie wiem. No, nie wierzę głęboko, że Europa, że mieszkańcy tutaj tego kontynentu, którzy tworzyli no, naprawdę bardzo wielką historię i przyczynili się do rozwoju całego świata, że nadal nasza rola się nie skończyła. Jestem no, głęboko o tym przekonany, ale bez wątpienia jest tak, że jeżeli takiej wizji w nas nie będzie, jeżeli takiej nadziei w sobie nie wykrzesamy, jeżeli nie uwierzymy, że jest przyszłość, która też wymaga pewnych poświęceń, nie? Konfrontowania się z wyzwaniami, które stoją przed nami, no to myślę, że rzeczywiście ta przyszłość Europy no nie jest jakaś szczęśliwa. Nie możemy się straszyć oczywiście wojnami, bo to też nie... Mówiliśmy o tym, że ci, którzy mają nadzieję, są raczej optymistami, ale też nie możemy być ślepi, nie możemy być nierealistyczni, nie możemy być naiwni. Posiadanie nadziei nie oznacza, że człowiek idzie przez życie z zamkniętymi oczami i nie widzi tego, co się dzieje wokół niego.
Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą na Westerplatte powiedział do młodzieży: wielkich dzieł Boga nie zapominajcie.
No to jest też źródłem nadziei, wiary i nadziei jest zawsze też wspominanie tego, co się wydarzyło w przeszłości.
Bo są to dzieła Boga. A jeżeli Bóg czyni te dzieła, to nie można o tym zapomnieć, prawda?
No jest to...
Przynajmniej nie powinno się, no bo jeżeli tak. My jesteśmy ludźmi wiary, to widzimy to w perspektywie innej.
Tak. No jest to, no to jest to duży dramat też, myślę, naszej współczesności, taka chęć człowieka, żeby samemu wziąć swoje losy w swoje ręce i tworzyć taki postęp, rozwiązywać swoje problemy tylko i wyłącznie własnymi siłami. No to jest też bardzo niebezpieczne czasami takie... No, rozwiązywanie problemów bez odniesienia do Pana Boga, bez takiego pokornego wsłuchiwania się w to, co wydarzyło się właśnie w wielkich dziełach Pana Boga w przeszłości. No, wiemy doskonale, że ta historia Europy, ona ma o tyle taki wymiar światowy, że ona doskonale nam pokazuje, że postęp, to co nazywamy postępem, i taka wiara w to, że człowiek za pomocą nauki, techniki, rozumu swojego tylko i wyłącznie...
Ekonomii,
rozwiązywania właśnie takich problemów, tylko i wyłącznie takim technicznym, technicystycznym, pozytywistycznym myśleniem jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy, zaspokoić szczęście indywidualne każdego człowieka i całego społeczeństwa. I wiemy doskonale, że doświadczenie tego to nauczyło nas, że taki rozwój może być rozwojem czy postępem, który prowadzi do perwersyjnego końca, jak to Kant określał i papież Benedykt XVI często mówi, że postęp jest ambiwalentny, to znaczy może albo w dobrą, złą stronę pójść, albo w dobrą, albo w złą.
Ja pamiętam też, jak mówił Benedykt XVI, że on w pewnym sensie nie rozumie tego braku racjonalności we współczesnych mieszkańcach Europy, którzy kwestionują jakby swoje korzenie, z których wszystko wyrasta. Więc z jednej strony mówimy, że dzisiejsi mieszkańcy Europy są ogromnie racjonalni, ale z drugiej strony jakby byli racjonalni w tym zamknięciu racjonalizmu tępego, prymitywnego właśnie Comta, czy tam jakiegoś innego filozofa Bacona, racjonalizmu. Natomiast rozumowo patrząc na to, co Bóg dla nas zrobił, czy robił poprzez te wieki chrześcijaństwa, jakbyśmy tutaj tej racjonalności, tego używania rozumu, jakby on tutaj był jakoś zamknięty w pewnym sensie.
No to jest cały czas to wołanie, że rozum bez wiary, bez obecności Pana Boga, bez pewnych granic które Pan Bóg nam wyznaczył jako stworzeniom, bez uznania tych granic, sam rozum może nas doprowadzić do tego, co ostatnio obchodziliśmy rocznicę, 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Więc Auschwitz jest naprawdę, to się stało w Europie. Ja myślę, że jako Europejczycy, oczywiście no my jesteśmy jako Polacy ofiarami tego, co się wydarzyło, ale jesteśmy też świadkami tego, co się wydarzyło. A świadectwo nasze mówi o tym, że sam rozum pozbawiony moralności, pozbawiony granic wyznaczonych przez Pana Boga, pozbawiony granic, które mówią o godności człowieka, no doprowadza do tego, że numeruje się ludzi i sukcesywnie się ich zabija, jeżeli są zbędni. I robi się to w sposób produkcyjny, bardzo ztechnicyzowany. Więc ja myślę, że pamięć o tym, co się wydarzyło, wszyscy, którzy teraz byli, wielu polityków było teraz też w Auschwitz i wszyscy powtarzali, że to miejsce ma nam przypominać o tym, że to się nigdy już nie powinno wydarzyć.
Ale wiedzą księża profesorowie, że ja osobiście jestem jakby taki trochę zdegustowany tymi przemówieniami tych polityków i tych wszystkich tam ludzi, którzy przemawiali w tym Auschwitz, bo jeżeli tam nie ma odniesienia do Pana Boga, to ja tak trochę w to nie wierzę. To znaczy, oczywiście wierzę w to, że ci ludzie mają dobre intencje, jak najbardziej. Ale jakby bez odniesienia do Pana Boga, tego, co mówił Jan Paweł II w Auschwitz i Benedykt XVI, co mówił w Auschwitz, to ja bym tutaj nie miał jakiejś, jak ksiądz profesor, nie wiem, czy mam rację, to proszę mnie tutaj skorygować, ale nie ma we mnie jakiejś takiej, nawet tej małej nadziei, nie tej eschatologicznej, ale tej małej nadziei, że te ich deklaracje, które są mówione w 70. rocznicę Auschwitz, a 1000 kilometrów po prawej stronie na wschód od Auschwitz jest normalna, regularna wojna, nazywana teraz hybrydowa i takie inne rzeczy, takie ten, ale ludzie tam giną, że tutaj mam jakby taki właśnie niedosyt tej nadziei opartej, no jeżeli na Panu, nie na Panu Bogu, księże profesorze, to na czym?
Właśnie znowu się odwołam do Ecclesia in Europa i papież tam pisze tak, ja nazywam go prorokiem i wizjonerem, naprawdę to jego dokumenty trzeba czytać również pod tym kątem, jakbyśmy czytali proroka czasów współczesnych, a prawdziwy prorok to jest ten, którego proroctwo się spełnia, bo to jest jedyne właściwie kryterium prawdziwości proroctwa, a to się wszystko spełnia, co on pisał. A pisał w adhortacji Ecclesia in Europa tak, że dzisiaj narzuca się antropologię bez Boga i bez Chrystusa, ale taki typ myślenia doprowadził do tego, że uważa się człowieka za absolutne centrum rzeczywistości. I my później pytamy o to, co pytają, bo to pytanie musiało paść też w 70. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Gdzie był Bóg? Ale przecież inni odpowiadają, to ludzie ludziom zgotowali ten los. To dlatego, że człowiek człowiekowi wilkiem jest. Według tego, ja tu przy okazji audycji o pokoju więcej na ten temat mówiłem, ale to jest niesamowite, że to nie człowiek powinien czynić Boga, bo Bóg czyni człowieka. A człowiek czyni Boga jakiego? Na wzór człowieka. Bóg stworzył człowieka na swój wzór, a człowiek tworzy Boga na swój wzór i stawia go w miejscu, gdzie powinien być Bóg. Ale do czego to prowadzi? I tutaj pisze papież tak. Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka. I dlatego nie należy się dziwić, że otworzyła się przestrzeń dla swobodnego rozwoju nihilizmu. Nihilizm, no to słowo tak dziwnie brzmi obco, ale nihilizm to jest właśnie po polsku moglibyśmy powiedzieć tu mi wisizm. Na niczym nie zależy. Tak językiem potocznym mówiąc, prawda? Na polu filozofii. Nihilizm ukierunkowany na śmierć, na bezsens życia człowieka, na to, że nic nie ma żadnej wartości. Nic. To jest nihilizm. Relatywizm na polu teorii poznania i moralności. Relatywizm, czyli znowu nie ma żadnych reguł. To, co słyszeć, rób ta, co chce ta. My to znamy. Nie rób to, co dyktuje ci sumienie, tylko rób, co chcesz, co ci przynosi przyjemność. Dalej, pragmatyzm i cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. Gdzie to można zobaczyć? Wystarczy jechać w niedzielę przed wielkie centra handlowe i zobaczyć zapełnione co do ostatniego miejsca postoje, gdzie ludzie stawiają samochody, aby czas spędzić oglądając wystawy sklepowe, bo najczęściej niewiele kupują, ale to jest ich nowa świątynia, prawda? I dalej. Papież pisze tak, europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Boga nie było. Myślę, że to nic dodać, nic ująć do tej analizy i można powiedzieć diagnozy tego, co się dzieje. Milcząca apostazja, czyli co? Współcześnie Europejczycy nie rozgłaszają tego, że stają się społeczeństwem bez Boga, tylko od niego odstępują. Robią to w cichości gabinetów, można powiedzieć, mieszkań prywatnych, zakładów pracy, a jako syci hedoniści korzystają tylko z tego, co w tej chwili zapewnia im radość, przyjemność i poczucie chwilowego szczęścia.
Bardzo dziękuję za te słowa księdza profesora, księdza doktora, które są naprawdę wspaniałe i dają dużo światła na wiele sytuacji, bo choćby nawet ten dokument Kościół w Europie, przecież no aż mi wstyd tutaj mówić w tej chwili, ale ja nie wiem, czy on jest jakoś bardziej znany. Może znany jest dla profesorów w zaciszu gabinetów profesorskich i uniwersyteckich, natomiast nie wiem, czy jest już bardziej znany wśród nas, zwykłego, prostego duchowieństwa.
Zachęcam do przeczytania.
To ksiądz profesor jest tutaj bardzo delikatny, bo powinien powiedzieć, nakazuje przeczytać, nakazuje to przeczytać wszystkim księżom, dziekanom, profesorom, też może biskupom. No biskupi miejmy nadzieję, że znają ten dokument, ale też myślę, to jest dokument też dla całego ludu Bożego.
Tak, to jest dokument prorocki i naprawdę warto do niego sięgnąć, aby wiedzieć, co się wokół nas dzieje.
Proszę Państwa, zapraszam Państwa do zabrania udziału w naszej tutaj dyskusji, o pytania, swoje przemyślenia. Podaję numery telefonów Polska Północna 56 655 2355, Polska Południowa 56 655 23 56. Księże profesorze, kończąc rozmowy niedokończone w telewizji, zadałem takie pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi, bo umówiliśmy się, że odpowiedź tutaj padnie ze studia radiowego, mianowicie jak dodać nadzieję naszym polskim politykom, którzy z jednej strony muszą zmierzyć się z tą sytuacją polityczną, która wymaga dzisiaj natychmiastowych jakby zwycięstw, natychmiastowych dobrych podjętych decyzji, a z drugiej strony my wiemy, że przecież w chrześcijaństwie nie zawsze momentalnie są te dobre jakieś odpowiedzi, bo właśnie jak mówi nadzieja, że trzeba mieć nadzieję, że to będzie i trzeba dać trochę cierpliwości, trochę czasu tym wszystkim sytuacjom.
No jest to rzeczywiście ta sytuacja takich życia w państwie demokratycznym, gdzie co 4 lata regularnie odbywają się wybory i w czasie wyborów wtedy pada najwięcej obietnic, budzone są różne nadzieje na przyszłość, rozbudzane są pewne wizje, które ci kandydaci chcieliby realizować. Więc my żyjemy w takim rytmie 4-letnim, to znaczy co 4 lata ta nowa fala obietnic do nas dociera, nowe wizje się rozcierają przed nami. Natomiast nie ma rzeczywiście, i to niektórzy teoretycy tak mówią, że system demokratyczny, to jest jego słabość, że on jest bardzo krótkowzroczny. On jest obliczony tylko, i to nie jest tylko polska bolączka, to jest wszystkie systemy demokratyczne na świecie. Rzadko się spotyka polityka, który roztoczałby plany do zrealizowania w ciągu 20, 30 czy 50 lat. Zresztą też mówimy często, że żyjemy w takich czasach, że nie ma już osób, które mogłyby takie prognozy długoterminowe wyznaczać, dlatego że świat zmienia się tak szybko. Ta sytuacja od strony zmian technologicznych, nie? Widzimy, jak bardzo szybko zmienia się systemy komunikacyjne, w których my żyjemy, jak bardzo zmieniają się też sytuacje polityczne, takie geopolityczne, które są też zaskakujące, bo jeszcze kilka lat temu pewnie nikt nie wierzyłby, że za granicą wschodnią będzie, na Ukrainie będzie się toczyła regularna niemalże wojna. Więc to myślę, że te zmiany takie, które się dokonują w świecie, które też nie wynikają z woli tylko jednego człowieka, tylko to jest no, pewien taki no, cywilizacyjny rozwój, w którym uczestniczymy, ale to wszystko sprawia, że te polityczne decyzje, polityczne obietnice, one są krótkotrwałe. I żaden polityk, który jest wybierany na 4 lata z tą świadomością tylko, no nie przedstawia takiego programu, który byłby do zrealizowania na długie lata.
No na przykład takiemu społeczeństwu powiedzieć hedonistycznemu, musimy zacisnąć pasa, nie wszystko będzie od razu, trzeba się jakoś poświęcać.
No to jest samobójstwo.
To jest samobójstwo polityczne.
Dokładnie,
no nie?
Więc to myślę, że my jako społeczeństwo, jako wyborcy, jako obywatele, no powinniśmy sobie coś takiego też uświadamiać, że ta krótkotrwałość obietnic, krótkotrwałość wizji, ona też nie wynika ze złej woli tych, którzy te wizje przedstawiają jako politycy, ale jest to sam system, sam w sobie ma ukryty taką, no nazwijmy to wadą. Natomiast no myślę, że dobrze byłoby mieć charyzmatycznych, no nie wiem, proroków, wizjonerów, którzy będą takie wizje potrafili roztaczać, którzy będą potrafili porywać ludzi, wskazywać im drogi. Wierzę głęboko, że w Kościele, w świecie chrześcijan, no takie postacie są, pewnie moglibyśmy je wskazać. To są niekoniecznie politycy.
Bo już są telefony, chyba że ksiądz profesor jeszcze chce coś.
Ja tylko krótko, mianowicie ja bym powiedział tak. My mamy ten cykl programów łącząc Kościół z demokracją. Ale na co chcemy największy nacisk kłaść? Właśnie na to, że prawdziwa demokracja powinna pomagać ludziom stawać się lepszymi nie tylko w porządku spraw doczesnych, ale również spraw nadprzyrodzonych. I to jest, myślę, to klucz, ten gwóźdź całej tej dyskusji, bo nasi politycy myślą, jak tu nas uszczęśliwić w tym wymiarze spraw doczesnych, zapewnić nam zaopatrzone sklepy, ciepłą wodę i tak dalej, a nie myślą o tym, jak sprawić, żebyśmy się stali lepszymi, również w porządku nadprzyrodzonym. Ale to jest zadanie katolickich polityków i na nich powinniśmy liczyć, że oni będą głośniej mówić i bardziej zdecydowanie stawać po stronie, bez kompromisów, po stronie właśnie takiego prawodawstwa.
Dziękuję bardzo za te słowa i mamy już pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mirek Michniewski z Jasienia Lubuskie. No ja jestem bardzo zadowolony z tej audycji, naprawdę. Jestem głęboko wierzącym człowiekiem i zależy mi na tym wszystkim, co się dzieje, bo no niełatwo jest po prostu się odnaleźć ludziom, którzy po prostu nie mają wiedzy i nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. Ja uważam i ja bym chciał jeszcze raz podziękować, pozdrowić ojców w studiu, profesorów, bo bardzo się miło słucha ludzi, którzy naprawdę robią to, do czego są powołani, wybrali taki los, świadomy wybór. Ja bym to tak, jak ja bym to zinterpretował, to ja bym wybrał to tak dwutorowo. Życie sakralne i życie świeckie, prawda? Życie sakralne w obrębie Kościoła jest wszystko poukładane, papież nie przeszkadza, wręcz zachęca, wskazuje, są wykonawcy i tak dalej. Teraz i to jest bardzo dobre i szlachetne i naprawdę duże poświęcenie, bo wiadomo, ksiądz rezygnuje z życia fizycznego miłości do kobiety i wykonuje miłość do Boga. Teraz biorę tą stronę świecką, prawda? Ja uważam, nieraz chcę się dodzwonić i porozmawiać z tym szerzej i nie jestem do końca wysłuchany, czyli nie jestem do końca też i zrozumiany. Ja uważam osobiście, że my jako społeczeństwo, mówię o naszych rodakach w kraju i za granicą, nie za bardzo rozumiemy, może nie generalizuję, że nie wszyscy. No są ludzie, które rozumieją, a trzymają to w tajemnicy. Ja uważam, że my jako społeczeństwo nie dojrzaliśmy w ogóle do demokracji, że my nie rozumiemy w ogóle, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. My jako naród my, naród polski, powinniśmy sami decydować, wybierać, prawda? A nam narzucają, prawda? Powstały jakieś układy okrągłostołowe czy coś. My powinniśmy być świadomi. Tak na przykład ja stawiałem dom, prawda? Dzieliłem obowiązki w rodzinie i tak dalej. Każdy miał jakąś pracę, prawda? Ale była taka też opcja, że musiałem sam wykonać pracę, prawda? Pokazać, wskazać i tak dalej. A my po prostu słuchamy, co nam obiecują. My jako naród powinniśmy sami decydować, o co nam chodzi, do czego chcemy dojść, prawda? I my powinniśmy dobierać do tego fachowców. I ja jestem nieraz tak, a ty nie idziesz na wybory. Ja nie idę, bo ja nie chcę brać odpowiedzialności. Ja nie chcę umacniać bata, przepraszam za to słowo, w ręku kogoś, kto będzie mnie całe życie lał, prawda? Nie wsłucha się w to, co ja powiem.
Panie Mirosławie, dobrze, ale może
tak,
jakieś pytanie?
I teraz bym zadał dwa pytania.
Właśnie.
Może byśmy porozmawiali, może by ojcowie profesorowie wytłumaczyli strukturę zbudowania tego, jak ja to określam, smoka, który nas zjada, prawda? O tej strukturze społecznej. Kto spija ten lukier, a kto jest wykluczany odgórnie. Bo wybory są tylko w moim głębokim przekonaniu, proszę mnie zrozumieć, jako te narzędzie dla tych, którzy rządzą, którzy spijają, którzy mają ten ster i tak dalej. I
oni, bo ja dobrze, panie Mirosławie, żeby nie rozbudować, my wiemy pierwsze pytanie, a teraz drugie pytanie. Tak, drugie pytanie.
Jedno pytanie. No, odnośnie tych wojen, prawda? Bo ojcowie są przygotowani i tak dalej. Ja odmówiłem wojska i jeszcze raz odmówię. Nie wziąłem broni, prawda? Był taki czas, stan wojenny i tak dalej. Bo
tak, pytanie, panie Mirosławie. Tak,
czy my musimy po prostu iść na jakąkolwiek wojnę, skoro nam nie zagraża ta wojna jako narodowi? No Ojciec Święty Jan Paweł II wyraźnie wykazywał w swoich naukach, że coś jesz i Pismo mówi Święte, co siejesz, to i zbierasz.
Tak? Dobrze, dobrze. A więc znamy, dobrze, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dobranoc.
Panie Mirosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za to dzielenie się najpierw i pytania, które pan postawił. Ten cały program, ten cykl programów, które tutaj realizujemy razem z księdzem profesorem Janem, on miał na celu właśnie uświadomienie nam, jak funkcjonuje społeczeństwo demokratyczne i cały czas mówiliśmy o tym, że takie społeczeństwo, które jest pozbywa się wartości, pozbywa się takich cennych wartości jak pokój, sprawiedliwość, właśnie nadzieja, to takie społeczeństwo zaczyna ginąć, zaczyna się rozwijać w taki sposób, który bardzo nam przeszkadza, który chcielibyśmy odwrócić w jakiś sposób. I do tego na pewno, do takiej świadomej demokracji, do dojrzewania do takiego społeczeństwa, w którym my sami rzeczywiście będziemy panami we własnym domu, że będziemy się czuli, że jesteśmy słuchani, że możemy uczestniczyć w tym życiu, że to te nasze głosy i nasze zaangażowanie nie jest po prostu stratą czasu i w ogóle jesteśmy wykluczani z tego systemu. Więc ja cały czas te nasze programy, one temu służą. My tak bardzo świadomie też nie rozmawiamy często o konkretnych jakichś sytuacjach. Troszkę uciekamy od takich oceniania tego, co aktualnie się dzieje w świecie, tylko próbujemy mówić w kategoriach takich edukacyjnych, w kategoriach bardziej teoretycznych, też z katolickiej nauki społecznej, żeby to wyjaśnić. Ja rozumiem, że ten język, którym my się posługujemy, być może jest, nie dotyka nas tak bezpośrednio, tak bardzo konkretnie, ale zgadzam się z panem, że bardzo nam jest potrzebna edukacja, wiedza na ten temat, jak takie systemy w świecie funkcjonują, gdzie są ich słabe punkty. Więc to jest ta pierwsza myśl, która nam nieustannie towarzyszy, kiedy próbujemy ten program realizować. Natomiast wracając do tych dwóch pytań, które pan zechciał postawić, tej strukturze smoka, żeby zrozumieć, w jaki sposób te nowoczesne społeczeństwa się rozwijają, w jaki sposób wytwarzają się w takich społeczeństwach pewne elity, bo one rzeczywiście się wytwarzają. No, społeczeństwo, nawet demokratyczne, po jakimś czasie, widzimy to nie tylko w Polsce, ale też czy w Stanach Zjednoczonych, we wielu krajach europejskich. Bardzo często ta grupa, która przez wiele lat jest odpowiedzialna za władzę, przejmuje stery władzy w tych systemach partyjnych, dwupartyjnych, trójpartyjnych, bo to w Niemczech są trzy partie, w Niemczech dwie, no to różnie to działa, więc zawsze jest swego rodzaju elita, która się wytwarza i myślę, że no to jest bardzo słuszna uwaga, którą pan powiedział, że no powinniśmy w jakiś sposób no kontrolować, mieć wpływ na to, kto będzie ponosił odpowiedzialność za nasze społeczeństwo. W jaki sposób tego dokonywać? Oczywiście no te wybory i świadome wybory, możliwość wyborów, no to jest wszystko pewien proces. Ja jestem przekonany, że to zaangażowanie, uczestnictwo obywateli w tym procesie jest bardzo potrzebne. To znaczy na pewno nie jest dobrą sytuacją to, że tylko do wyborów idzie 30% społeczeństwa, 25%. To jest, no nie jest to zadowalające, bo ci, którzy nie idą, oni sami pozbawiają się możliwości wpływu na to, więc edukacja...
Tak, też można powiedzieć, że ci, którzy nie idą, znaczy nieobecni, nie mają prawa głosu.
Nie mają też prawa głosu. Później. No można by tak powiedzieć. Więc i może tylko do tego drugiego zdania jedno dopowiedzenie, o którym zgadzam się z panem, że do alternatywy wojny jest tylko jedna możliwość, jedna opcja jako alternatywa wojny. O tym mówił papież Franciszek teraz, kiedy był na Filipinach, kiedy był na Sri Lance, gdzie panuje też wojna, że jest, my stoimy przed dwoma tylko alternatywami, dwoma drogami do wyboru. Albo będzie wojna, konflikt, albo będzie dialog i rozmowa. Nie ma innej możliwości dla społeczeństwa. To są tylko te dwie drogi i społeczeństwa muszą się zdecydować. Albo prowadzić dialog, szukanie rozwiązań takich pokojowych, rozmawiania, rozumienia siebie, ustępowania sobie nawzajem z poszanowaniem swojej godności, swojej autonomii, albo będą przemawiały do nas broń i będzie no taki zgrzyt wojennych armii. No co do tego myślę, że z papieżem Franciszkiem trudno się nie zgodzić. Są tylko dwie drogi dla przyszłości, dla świata. Albo rozmowa i dialog, albo konflikt zbrojny.
Pani Mierko, bardzo dziękuję za ten głos. Ja tu uzupełnię tylko wypowiedź Zenona. Mianowicie tak, społeczeństwo, w ogóle każda społeczność ludzka potrzebuje władzy. Tylko my pamiętajmy, że demokracja jest po to, żeby władza nie brała władzy, ale żeby ją otrzymywała. I to jest różnica. Bo niektórzy tę władzę sobie biorą i oby nas to nigdy nie czekało, bo myśmy to już przeżyli. To, co nazywali demokracją, to po prostu była władza uzurpowana. Oni sobie ją wzięli, nie dostali. Natomiast my musimy sobie tu bardzo mocno powiedzieć, że władzy rozkazywania, czyli w ogóle każdej władzy rządzenia domaga się nie porządek doczesny, tylko w katolickiej nauce społecznej podkreśla się, że władzy rządzenia domaga się porządek duchowy. Dlatego mówimy, że każda władza pochodzi od Boga. Każda. Więc musimy odwrócić porządek. My nie dlatego potrzebujemy władzy, żeby ona nas ograniczała, tylko my potrzebujemy władzy po to, żeby ona stała na straży praw i nie szczędziła swojej pracy, wysiłków w tym celu, aby stać na straży dobra wszystkich. Ale to jest porządek już duchowy. Kiedy mówimy dobro wszystkich, mimo że to jest pojęcie, które funkcjonuje zarówno w socjologii, w katolickiej nauce społecznej, ale też w teologii. Więc to jest porządek duchowy. Natomiast ja oczywiście tu nie mam żadnych wątpliwości co do wypowiedzi papieża Franciszka, ale chciałbym powiedzieć, i myślę, że pan Mierek by się ze mną zgodził, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z wojną obronną, to się często też nazywało w przeszłości wojną sprawiedliwą. W ogóle jest kilka warunków określonych, kiedy ta wojna sprawiedliwa, ona jest możliwa. Najpierw musi to być wojna obronna, czyli powinna być odpowiedzią na niesprawiedliwą agresję. Czyli ja nie jestem agresorem, ale ja mam prawo bronić swojego domu, swojej rodziny, w ogóle swojej ojczyzny, która jest moją matką, prawda? Dalej, musi być rzeczywista możliwość powodzenia akcji zbrojnej. Tu mi się przypomina z Ewangelii. Jeśli idzie na ciebie ktoś, kto ma 10 tysięcy, a ty masz 1000 żołnierzy, to nie idź na bitwę, bo masz z góry przegraną, tylko staraj się rozmawiać, dialogować, szukać rozwiązania, bo inaczej masz z góry przegraną sytuację, prawda? No to Pan Jezus tu w Ewangelii daje nam, jak tę wojnę obronną prowadzić. Dalej, musi istnieć proporcja między moralną i fizyczną oceną działań wojennych. Proszę zauważyć, moralną i fizyczną. Czyli my musimy na tyle się zaangażować w tę wojnę, nawet obronną, żeby ona nie niszczyła ludzi niewinnych, żeby ominęła cywilów, bo te wojny, które najstraszniej wspominamy, zwłaszcza ten ostatni akord, tę 70. rocznicę, to też była wojna. Auschwitz to też była wojna. Jaka wojna? Gdzie proporcje między moralną i fizyczną ceną zostały zachwiane. Moralność tam zniknęła zupełnie, prawda? Tylko siła. I dalej.
Bo jest taki slogan, księże profesorze, że zwycięzców nikt nie będzie o nic pytał.
No tak, niestety według tego postępowali wtedy i dzisiaj też. Zresztą Rosjanie, myślę, na tej samej zasadzie postępują, zajmując Krym i teraz działając w Donbasie, prawda? I ostatnia rzecz, to jest przemoc nie może być użyta środkiem, jako środek sam w sobie. Bo to po to, by brutalizować porządek społeczny. Czyli to jest kolejny warunek. Zobaczmy, jak to jest obwarowane. Nawet ta wojna obronna. Jeśli stwierdzimy, że nawet mamy szansę wygrania, ale przyniesie to tylko chwilowy pożytek, nie pomoże społeczeństwu się zorganizować na nowo, to powinniśmy tej wojny unikać. Ja tu wymieniłem tylko takie przykładowe, bo oczywiście jest cała teoria na ten temat.
Ale myślę, że jakże cenne są uwagi księdza profesora, również księdza doktora, bo są to rzeczy, które w tej chwili również nas dotykają. Ale już są kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
Zachary. Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga.
Witamy,
ja mam problem bardziej rodzinny od mojego poprzednika, że tak powiem.
No, mężczyźni tak bardziej ogólnie, kobiety bardziej tak konkretnie. Rodzinnie, konkretnie.
No, no możliwe, że to dlatego. No więc u mnie jest tak, proszę księdza doktora, że no problem mam z mężem, że tak powiem. Chciałabym wzbudzić jakąś nadzieję w nim, a jakoś nie umiem tego zrobić, modlę się za niego i wszelkimi sposobami, prawda, kobiecymi, że tak powiem, domowymi, chciałabym do tego go jakoś pobudzić, a...
Ale może konkretnie, pani Jadwigo, konkretnie, o co chodzi?
Więc tak, no chodzi o to, że no mąż jest po 70, jest sprawny fizycznie, a ma jakąś taką postawę bierności, takie lekceważenie jakby swojego obowiązku i swojego dbania o zbawienie, prawda? No jakieś takie wygodnictwo w nim siedzi. Brak chęci do zrobienia czegokolwiek dla kogoś. No dla siebie to owszem i tego i zabiega o to. Natomiast jeśli chodzi o jakieś sprawy takie wspólne, no to ucieka od tego jakby. No. Wiem, że stać go na wiele więcej, ale brak mu tych chęci, brak tej motywacji. No i co gorsze, po prostu mnie też do tego jakby namawia, zabrania mi wychodzić, obwinia, krytykuje. No, że tak powiem, robi z siebie staruszkę, a tak na dobrą sprawę to mógłby jeszcze, że tak powiem, podskoczyć może, no. Tak to wygląda. No i proszę właśnie o jakąś radę, jakieś wskazówki. No bo
dziękujemy bardzo.
Ja wiem, że jestem w jakimś stopniu odpowiedzialna za zbawienie współmałżonka. No i chciałabym coś usłyszeć.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
No pani Jadwigo, bardzo, bardzo dziękujemy za tę wypowiedź i za taką troskę, która brzmiała w pani głosie. Nazywała to pani taką troską też o zbawienie dla męża, o nadzieję dla niego. No ja myślę, że taką pierwszą myślą, którą w tym momencie wypada, czy należałoby wypowiedzieć, to jest to, że ta cnota nadziei, w tym przypadku cnota wiary, jest darem od Pana Boga. To też no, mamy cały czas świadomość tego, że jest to dar, za który wdzięczni jesteśmy Panu Bogu i nie każdy człowiek do tego daru no, jest w stanie jakoś odpowiedzieć. Z różnych powodów. To może być bardzo, bardzo wiele przyczyn. Ja też teraz tylko bardzo, bardzo teoretycznie i bardzo hipotetycznie na ten temat mogę mówić, ale czasami spotykamy, ja sam jako też duszpasterz, spotykam osoby, które wobec wiary, takiego zaufania, że jest Bóg, takiej nadziei, że jest życie wieczne, że już później takiego zaangażowania też w Kościół, w życie Kościoła, no stoją nieco na uboczu i powody tego mogą być naprawdę bardzo, bardzo różne. To może być jakieś takie osobiste zranienie z przeszłości, no nie wiem, no bywa, że ktoś spotkał duszpasterza, księdza, który w jakiś sposób zraził kogoś, no nie wiem, można było w drodze swojej takiego życia, no nie wiem, coś się mogło wydarzyć takiego, co człowieka nieco zniechęca, jakoś tak sprawia, że człowiek się oddala też od wiary i od Kościoła. I ja myślę, że to jest też taka pierwsza rzecz, myślę, że nad którą się warto zastanowić, jaka byłaby przyczyna. Czy stało się może coś takiego, co sprawia, że pani mąż no jakoś tę drogę do odbudowania w sobie takiej ufności, wiary, która się przejawia później też w czynie, zagubił. Czy jest to też wynik może jego osobowości? No taką osobowość posiada, taką bardziej zamkniętą w sobie, wycofaną. Więc ja myślę, że powodów tego może być wiele i no pani będzie to najlepiej wiedziała, nie? Gdzie jest ten punkt, w którym no, może w tym miejscu należałoby coś uczynić. Natomiast no, takie odnalezienie drogi do wiary, do rozpalenia w sobie no, takiej autentycznej nadziei, no to płomień zapala się od płomienia. Myślę, że nawet kiedy śledzimy nasze własne takie drogi życiowe, sytuacje, w których nasza wiara i nasza nadzieja się budziły, to były to najczęściej sytuacje spotkania z drugim człowiekiem, który taką wiarę miał. Jakiegoś świadka, który, jak patrzymy na jego życie, mówimy, co w nim jest takiego, co się wydarzyło, że on jest takim człowiekiem, takim optymistycznie nastawionym, mającym taką siłę do pokonywania trudności. Więc chciałbym pani życzyć, żeby no pani, modląc się o łaskę nadziei i wiary dla siebie i dla męża, no żeby pani też osobiście mogła stawać się takim świadkiem, człowiekiem, który swoją nadzieją potrafi zapalać nie tylko swoich najbliższych, nie tylko swojego męża, ale też oddziaływać na środowisko wokół pani.
Pani Jadwigo, ja posłużę się tutaj, pani pozwoli trochę tak, żeby tę atmosferę tutaj rozluźnić, taką pewną anegdotą. Otóż spowiada się kiedyś pewien mężczyzna i mówi, proszę księdza, ja prowadzę bardzo dobre życie. Nie piję, nie palę, nie spotykam się z kobietami, o 22 chodzę spać, o 6 rano wstaję, w każdą niedzielę jestem na mszy świętej. A ksiądz na to mówi, obawiam się, synu, że to się zmieni, jak wyjdziesz z więzienia. Otóż ja mam wrażenie, że no, to, co pani mówi, to pokazuje to, o czym mówiliśmy, że pani mąż znalazł się w sytuacji takiego więzienia. On czuje, że nie jest człowiekiem wolnym. Ja bym na to zwrócił uwagę, że on się boi tej wolności, boi się podjąć cokolwiek, bo tak mi się wydaje, uważa, że wszystko może się nie udać, prawda? Bo w tym więzieniu czuje się dobrze. Tutaj jest u siebie, ma swój tapczan, swoje krzesło, swój pilot od telewizora. Natomiast na zewnątrz no to są ludzie, którzy mogą mu zrobić krzywdę, którzy mogą czegoś od niego oczekiwać. Ale chciałbym powiedzieć, że jest tylko jeden sposób. Trzeba zrobić wszystko, czy wprost, czy używając tu, w cudzysłowie powiem, podstępu, ale takiego Bożego podstępu, żeby go z tego więzienia wyprowadzać, żeby przestał się bać, żeby przestał się bać wolności, żeby przestał się bać spotykania z innymi ludźmi, żeby w tych spotkaniach z ludźmi dostrzegł, że ma coś do powiedzenia, że ma się czym podzielić. Bo z tego, co pani mówi, pani mąż jest bardzo dobrym człowiekiem i jego życie przez te 70 lat no na tyle było bogate, że można do tego byłoby sięgnąć. Czy to się uda? No, niech to pani połączy właśnie z taką modlitwą nadziei i przede wszystkim z miłością. Bo mimo 70 lat na pewno pani bardzo kocha swojego męża.
A świetny był przykład z księdza profesora z tym więzieniem, ale mi się tak wydaje, że ten telefon był symptomatyczny, dlatego że to nie jest tylko dzisiaj ten jeden mężczyzna, który tak się zachowuje. Dzisiaj wielu mężczyzn nie chce się angażować i właściwie chce być w tym więzieniu, bo w tym więzieniu jest pewne zabezpieczenie. Jest wszystko poukładane. I później nagle zaangażować się w te wszystkie rzeczy, no to trzeba zaryzykować te
zaryzykować, wysiłek podjąć, no to wszystko jest takie przerażające.
I mamy kolejne telefony, prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownych gości i dziękuję Ojcu za wspaniałe ułożenie, jak zwykle, kolejki, wpuszczenie mnie na antenę.
Zapraszam.
I chciałem tylko właśnie odnośnie tego, co dopiero co właśnie Ojciec poruszył, właśnie, tylko to się wiąże również z tym, co księża profesorowie powiedzieli przed chwilą. To się właśnie wiąże z tym, że człowiek musi to przemyśleć, jak z tym wyjściem na wojnę, że nie może z kolei być infantylny i wchodzić w coś, co uważa, że może nie. I tu jest taki malutki mankament, który w ogóle nie chciałem poruszać, ale jakby mi dało od razu do odpowiedzi taką na to, co księża profesorowie powiedzieli, bo to jest bardzo, bardzo cenna audycja. Ja już nie będę mówił dla kogo, że dla mnie ewidentnie. Ale ja sobie to zresztą prześledzę po kolei, jak to było przedstawione odnośnie tej nadziei. Znakomita audycja. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę też, bo tego nawet nie wystarczy, co powiedziałem odnośnie tego malutkiego niuansiku. Natomiast tutaj była mowa też o tym, że najtrudniejszy jest właśnie ten dialog. I właśnie, ale widzimy tutaj teraz właśnie na tej hybrydowej wojnie, jak właśnie diabeł działa. On najpierw destabilizuje, utrudnia ten dialog. I tutaj w tej chwili nawet prosty człowiek widzi, kto jest agresorem, a kto nie, ale przez zafałszowanie sytuacji ten ktoś, kto nie potrafi się obronić, jest słabszy, nie potrafi nawet pewnych rzeczy jasno wyartykułować, że jest atakowany, jest ofiarą. I w ten sposób właściwie się gmatwa się całą istotę rzeczy, jakby ewidentne jego działanie. I to jedno z jego działań oczywiście, ale ja też chciałem zwrócić uwagę też znaczy przemyślałem sobie tak to, co było też mówione gdzieś chyba bodajże 15 minut temu, że tutaj ojcowie poruszyli takie sytuacje, że właśnie państwo powinno jakby pod kątem nie tylko doczesności pomagać. I to też oczywiście, sam też tego doświadczyłem, mógłbym nawet snuć przykłady, że to jest ewidentność, tylko że właśnie pewne ale. Jeżeli ktoś jest zaślepiony, on tego nie dostrzeże. On uważa, że on tak może robić, póki tego nie dostrzeże. Więc tutaj jest kwestia tego rodzaju, że najgorsze, co myślę, może być, może to takie za duże powiedzenie, najgorsze, ale to jest bardzo wielka szkoda. Jeżeli się na przykład nie dopuszcza do wypowiedzi, jeżeli się ją przekręca osób, które mają pewną nie tyle wizję, tylko rozeznanie właściwe, żeby móc na podstawie tego rozeznania jak najwięcej w danym polu, terenie działać. to jest według mnie najgorsze z takich ewidentnych, już nawet nie utrudniając, przekręcając, ale w ogóle czasami nie dopuszczając takich osób do działania, już nie mówiąc, że to tam czasem są takie kwestie, jak właśnie tutaj, co było dopiero z przykładem, zresztą nie jeden przykład, to nie jeden, co dopiero tego naszego doktora wspaniałego. Ale też chciałem zwrócić uwagę jeszcze na ten, nie chciałbym przedłużać, przepraszam bardzo, ale chciałem tylko jeszcze ten aspekt. Tutaj się ostatnio zdarzają takie rzeczy, te wybuchy gazów. Przecież to są też kolejne takie sygnały. Jak to jest? Jak to jest z tym państwem? Tu jest sygnał, jeden, drugi, giną ludzie i co? I jakby właśnie tu mi się też przypomniał jeszcze ten kolejny aspekt. Doskonale to było wyartykułowane. Ja to samo zauważam. I to samo ja z pewnymi osobami jestem w stanie to jakoś poruszyć, a z niektórymi to jakby tak, jak to właśnie ojcowie poruszyli. Księża profesorowie, przepraszam, jeżeli tam tytuł jakoś pominąłem.
Spokojnie.
Że dokładnie to tak właśnie wygląda. Niektórzy ludzie są jakby, ja też powiem szczerze, jak w tej matni, po prostu jak kula śnieżna. To się toczy jak kula śnieżna. My mamy pewne rozeznanie, I nawet pewne rzeczy artykułujemy, że to się tak próbuje sprawdzić, na ile można się posunąć, ale to czasem po prostu ferworze różnych spraw, trudności i tak dalej, powiązań, które oczywiście w jakimś stopniu, to też tu było poruszone, że to jest w polu szerszym działania, że to nie jest tak, że to sobie ktoś sam, bo przecież podamy sobie choćby taki przykład, jak ktoś przychodzi w kontroli z ramienia, że pewne rzeczy musi wykonać, bo ma to w gestii, ale ja muszę zakładać, że ta osoba ma tą specjalizację do tego, bo jeżeli ona nie ma, ja tego nie sprawdzę, to na przykład zakładając, że ma dobrą wolę,
czyli, mogę trzeba mówić o pewnym zaufaniu.
Mogę kogoś dopuścić wtedy, to już tylko jest taki jeden z tych aspektów, które poruszyłem.
Tak, ale może byśmy księżom profesorom zadali pytanie, sprecyzowali pytanie, prawda, żeby...
To jest zbyt dużo, które bym zadał, ja po prostu będę analizował, ja tylko się chciałem podzielić.
Dobrze,
bezpośrednie takie, jak to zauważyłem, one są tak celne, że po prostu jeszcze tylko bardziej jeszcze analizować. Dziękuję serdecznie.
Bardzo panu dziękujemy serdecznie za to podzielenie się swoimi obserwacjami. Ja zrozumiałem, że w nich bardzo ważne to, na co pan chciał zwrócić uwagę, to jest taka zdolność prowadzenia dialogu, w którym nie ma zagmatwania, jest dobra wola do prowadzenia tego dialogu. Nikt nie jest zaślepiony, tylko potrafi słuchać siebie nawzajem. Więc to są takie bardzo podstawowe warunki do tego, żeby też powstał pokój w naszym społeczeństwie, bo to bez umiejętności takiego dobrego rozmawiania ze sobą, poszukiwania argumentów na dobrym poziomie, bez obrażania siebie nawzajem od razu, bez zrywania tego dialogu. No ja myślę, że to jest niezwykle ważne i czasami też widzę, że w naszym społeczeństwie w wielu, wielu miejscach ta nasza rozmowa, ten dialog, który prowadzimy ze sobą w przestrzeni publicznej, jak czasami słyszę wypowiedzi osób tam z życia publicznego, polityków w radiu czy w telewizji, no ten poziom prowadzenia debaty, poziom tego prowadzenia dialogu, no szczerze mówiąc, taki jest bardzo żałosny. Mi jest smutno, że rozmawiamy w taki sposób. Nie są to merytoryczne kwestie, o które są naprawdę istotne, tylko często rozmawiamy o jakichś zupełnie błahych sprawach wręcz, o słowach, które kogoś urażały i komentujemy później te słowa i później komentujemy komentarz do tych słów. Więc nie jest to sposób prowadzenia dialogu społecznego, który może prowadzić do większego pokoju. Wręcz to jest jeszcze czasami odnoszę wrażenie, większe zagmatwanie i większy konflikt jeszcze taka rozmowa prowadzi, aniżeli prowadzenie pokoju. Więc ja, kiedy mówiłem o tym, że w świecie współczesnym, powołując się na papieża Franciszka, potrzebny jest dialog, potrzebna jest rozmowa, to też mam ostatnio też jedna z wypowiedzi papieża, który leciał samolotem i w tym wywiadzie powiedział, że zostało to później oczywiście tam szeroko komentowane w mediach i prostowane albo jakoś tam interpretowane, że kiedy papież powiedział, że jeżeli ktoś próbowałby uderzyć jego matkę, no to on wtedy oddał mu. Ponieważ w tym momencie kończy się dialog. Jeżeli ktoś uderza w moje wartości, najgłębsze wartości i robi to bardzo świadomie, żeby mnie zranić, no to nie jest to sposób prowadzenia dialogu. Tu znowu możemy do współczesnego do wydarzenia we Francji się odwołać, że jeżeli wiemy, że coś rani czyjeś uczucia religijne, no więc myślę, że to nie jest sposób prowadzenia konstruktywnego dialogu, jeżeli obraża się czyjeś uczucia, wiedząc, że wywoła to reakcję, na pewno nie prowadzi to do pokoju. Więc to jest, wiem, że takie prowadzenie dialogu nie jest łatwe, jest bardzo trudne, nie można być też naiwnym, że są granice tego, tak jak mówił papież, jak jest wojna obronna wręcz, no to mamy obowiązek bronić się, nie tylko rozmawiać. Ale z drugiej strony czasami ta rozmowa pozostawia bardzo wiele do życzenia. No i chciałbym, no te nasze rozmowy niedokończone są taką formą też uczenia się, rozmawiania na wyższym poziomie, poszukiwania rzeczywiście porozumienia, dialogu, harmonii, która będzie nam pomagała lepiej tworzyć nasze społeczeństwo.
Ja bym tutaj dodał, bo rzeczywiście ten głos był bardzo ważny i myślę, że pan rzeczywiście ma świadomość tutaj wagi poruszanych problemów, ale ja bym chciał dodać tutaj to, o czym mniej mówiliśmy w tej audycji telewizyjno-radiowej. Mianowicie, że nadzieja oprócz tego, że jest tak mocno związana z wiarą i miłością, jest jeszcze bardzo mocno związana z prawdą. Otóż my musimy mieć świadomość, że prawda jest obecna, taka cząstka prawdy, jest obecna w każdym dziele ludzkim, możemy ją poznać, poznając człowieka, kiedy ta prawda do nas zaczyna przemawiać, kiedy nie utożsamiamy przeciwnika naszego, bez względu na to, kim on jest, czy to jest przeciwnik polityczny, militarny, czy zawodowy, kiedy nie utożsamiamy przeciwnika z błędem, czy z nieprawdą, którą głosi. I tu chodzi o to, żeby błąd sprowadzić do jego rzeczywistych wymiarów, odwoływać się do rozumu, serca i sumienia człowieka i w ten sposób starać się tę prawdę wydobyć. I chciałbym tu dodać ważną rzecz, mianowicie kiedyś wyczytałem taką ciekawą sprawę w dokumentach, mianowicie w Mater et Magistra Jan 23 pisze tak: równocześnie ludzie powinni przyjąć postawę pełną obiektywnej życzliwości dla poglądów innych, nie starać się obracać wszystkiego na własną korzyść i okazywać gotowość do lojalnej współpracy w dążeniu do osiągnięcia wspólnymi siłami tego, co jest dobre z samej swej natury albo do dobra prowadzi. Czyli my musimy, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdziemy, bo to nam nadzieja dyktuje, odnośnie prawdy i odnośnie dialogu, my musimy w każdej sytuacji widzieć wyjście. Nadzieja to jest widzenie wyjścia nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jesteśmy pod ścianą, że już nie ma wyjścia. Nadzieja nam to wyjście pokaże. Wystarczy przymknąć oczy i to wyjście zobaczymy. Dlatego normalny dialog wymaga życzliwości dla poglądów innych, bez względu na to, jakie one są. I ja tylko powiem jeszcze to. My patrzymy też na wojnę na Ukrainie w takiej perspektywie, jaką tworzą media, prawda? Ale my tak naprawdę nie wiemy, o co tak do końca tam chodzi. My wiemy, że tam giną ludzie, niewinni, dzieci, cywile, ale my nie znamy wszystkich szczegółów, bo są państwa, które mają inny pogląd niż my. My doznaliśmy od Ukrainy i od Rosji prawie w jednakowym stopniu, no nie porównujmy, ale powiedzmy ogromnych cierpień. Inne kraje patrzą nie przez perspektywę cierpień, których doznali, tylko przez perspektywę jakichś zwykłych kalkulacji albo przez perspektywę wiedzy, której my nie mamy, bo przed nami tę wiedzę ukrywają. Powinniśmy dać każdemu szansę. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak już dojdzie do wojny, to nie znaczy, że nie można jej zakończyć dialogiem, bo ona się na pewno zakończy dialogiem. bo tak zawsze było w historii. Każda wojna kończyła się dialogiem, bo rozejm to jest swego rodzaju wynik prowadzonych rozmów i dialogu, więc tego dialogu nam nigdy nie wolno przerwać.
Bardzo piękne słowa księdza profesora. Mi się kojarzy Dominik Szeni, jeden z ojców soborowych, który powiedział, że żeby był dialog, muszą zaistnieć trzy kryteria. Pierwsze kryterium, że ludzie siadają w ogóle do rozmów. Drugie, że swobodnie mogą wypowiedzieć swoje zdanie. Ale mówi Szeni, że jeszcze to nie jest dialog. Dopiero na trzecim miejscu jest dialog, kiedy jedna i druga strona chcą siebie za wszelką cenę zrozumieć.
Zrozumieć i uszanować.
I uszanować.
Tak.
Więc trzy kryteria, żeby był dialog, prawda? No i później konkluduje, może trochę mało nadziei ma, ale mówi, że dialog w takich kryteriach to jest rzadko kiedy robiony. No nie, że raczej ludzie monologują. Ale to, co ksiądz profesor mówi, można odnieść nie tylko do Ukrainy w tej chwili, ale nawet w małżeństwach, prawda?
Oczywiście. To się sprowadza do relacji bezpośrednich, jasne.
Więc mamy kolejny telefon, prosimy. Halo? Szczęść Boże?
Halo?
Tak, proszę bardzo, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Teraz i zawsze.
Chciałabym, witam gorąco księdza prowadzącego i księży wszystkich w studio. Proszę księdza, ja dzwonię w takiej sprawie. Słucham toczącej się dyskusji. Ja chciałabym poruszyć taki temat, nie wiem, czy do końca pasuje do tego, o czym dzisiaj tutaj wszyscy rozmawiają. Wiem, że mówimy o nadziei, słyszałam, że jeden z księży posługuje w szpitalu, opowiadał o chorych, o nadziei chorych. Ja jestem w takiej sytuacji, czy ja mogę tutaj coś powiedzieć na ten temat, na temat swojej sytuacji?
No, to znaczy, na pewno dobrze jest, żebyśmy rozmawiali w tym pewnym kluczu, którym rozmawiamy, tak. Ale jeżeli to jest sytuacja, która też ociera się o ten problem nadziei, to księża profesorowie,
bardzo.
Więc proszę konkretnie mówić odważnie.
Tak, myślę, że tutaj proszę ta bardzo. Nadzieja w mojej sytuacji, nie tylko w mojej, w sytuacji ludzi chorych, jest tutaj bardzo ważna. Jeden z księży tutaj przed chwilą powiedział, że czasami są takie sytuacje, że staje się pod ścianą, i że wtedy też jest wyjście z sytuacji. Proszę księdza, mam 48 lat, choruję na nowotwór. Wiem, że mam przerzuty. Proszę księdza, w takiej sytuacji trudne są nadzieje bardzo. Nigdy nie byłam niestety, bardzo ubolewam nad tym. Nigdy nie byłam osobą bardzo, tak bardzo mocno wierzącą. Jestem osobą wierzącą, ale brakuje tej nadziei. Chciałam zapytać, jak żyć? Wiem, że to jest takie bardzo... Takie proste to w stosunku do tych wywodów, które przed chwilą tutaj słyszałam na antenie, prawda, na temat konfliktów międzynarodowych i tak dalej. Wiem, że być może moje to, co mówię, nie bardzo pasuje do klucza, tak jak ksiądz powiedział tutaj.
Nie, pasuje.
Po prostu chciałam zapytać, jak żyć wtedy. Ja na tym oddziale spotykam wiele ludzi, widzę, jak oni gasną. Jak żyć? Jak rozmawiać z dziećmi, proszę księdza, jak mieć nadzieję na każdy dzień, kiedy ja wiem, że mój los jeszcze nie jest przesądzony, natomiast to jest tak, że mam już bilet na pociąg, tylko nie wiem, kiedy on przyjedzie. Proszę księdza, jak się modlić, jak żyć z dnia na dzień, jak się zachowywać w stosunku do dzieci, tak, żeby im pokazać, że się walczy, tak, że nadzieja jest... Że nadzieja jest, tak jak ksiądz mówił na początku, jeszcze w telewizji trwam, słyszałam tak, że się mówi, że jest nadzieją głupich, ale że jest matką, a matka nigdy swoich dzieci nie zostawia, tak?
Tak, tak, właśnie
jak
tak
sobie, mówisz. Jak sobie wykrzesać tą nadzieję, proszę księdza? Ja myślę, że to jednak pasuje troszkę do toku tej dyskusji, która się toczy w studio, tak?
No na pewno pasuje.
Nie, to jest sedno tej dyskusji.
To jest bardzo ciężko, proszę księdza.
To teraz już księża profesorowie będą odpowiadać.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
No ja przede wszystkim ja chciałbym najpierw obiecać taką modlitwę. Nie usłyszałem pani imienia, chyba nie powiedziała pani na początku, ale bardzo będę chciał się za panią też pomodlić i teraz akurat prowadzę rekolekcję z siostrami z Instytutu Szenszczackiego i też na pewno poprosimy o to, żeby w taką modlitwą, żeby pani towarzyszyć po prostu w ten sposób w duchu wiary. Ja wiem, że ludzkie słowa w tym momencie, kiedy ktoś opowiada taką historię, kiedy pyta jak żyć, jak odpowiadać dzieciom, które gasną, które się spotyka, to nikt nie jest tutaj mądry, to my nie mamy słowa, które mogłoby uleczyć. Możemy mieć gesty, możemy powiedzieć, przytulić kogoś, możemy wziąć za rękę, możemy powiedzieć, że wspaniale, że jesteś, że te 48 lat życia, które nie wiadomo jeszcze, jakie będą dalsze, bo właśnie na tym polega cała nadzieja, że sama pani pięknie powiedziała, że ten pociąg nie wiadomo, kiedy odjedzie. Może się to jeszcze tej nocy zmienić, więc to siła nadziei, którą nosimy w sobie, ona na tym też polega, że do końca walczymy, do ostatniego oddechu mamy nadzieję w sobie. Ale ja chciałbym jedną rzecz taką, która mi nieustannie chodzi po głowie, to jest to, że nasze życie, my często mówimy, że mamy nadzieję na życie wieczne. I to słowo życie wieczne, które używamy często, to jest taka myśl, którą też papież Benedykt XVI tak bardzo mocno w tej encyklice o nadziei rozwinął. Że tak na dobrą sprawę, to my nie modlimy się o życie wieczne samo w sobie, bo to nie chodzi o to, żeby żyć wiecznie, tylko modlimy się o życie w pełni szczęścia. Że nasza ta jakość naszego życia, ona nie jest mierzona długością. Czasami są momenty, kiedy doznajemy takiego szczęścia w życiu, wydarzy się coś takiego wielkiego, co sprawia, że czujemy, że to jest pełnia życia, że to jest ten moment, który chcielibyśmy, żeby trwał na zawsze, żeby się nigdy nie skończył. Więc ja wierzę głęboko i ta nasza chrześcijańska nadzieja, o której mówi nam nieustannie Pismo Święte i Pan Jezus, to jest nadzieja na właśnie takie życie w pełni szczęścia po śmierci, że po prostu zanurzymy się w to życie, które On nam obiecuje i to już się nigdy nie skończy, to już zawsze będzie trwało. Ja jestem też przekonany, że w takich momentach, kiedy przychodzi na nas chwila cierpienia, to spotkanie się z Panem Jezusem, bycie razem z Nim, przeżywanie tego wszystkiego, co On przeżywał, niosąc krzyż i umierając na krzyżu, jest może być na pewno pomocą. Jest takie piękne łacińskie słowo, które oznacza po polsku pociechę. Mówi się consolatio. Konsolacja, czyli dawanie pociechy. I to słowo składa się, to łacińskie słowo składa się z dwóch słów. Jest con, czyli być z kimś. Solatio to jest bycie samym, samotności. Więc konsolacja, pocieszenie polega na tym, że ktoś jest obok nas w tych momentach trudnych, takiego pocieszenia chce nam dać. I ostatecznie takim jedynym pocieszycielem, który do nas w takich momentach przychodzi i otwiera nam drogę, bramę do nadziei na życie wieczne, na życie szczęśliwe, to jest Jezus Chrystus. I w tej modlitwie, o której na początku mówiłem, chciałbym prosić też Pana Boga i Jezusa Chrystusa, żeby w tych trudnych momentach, żeby On był przy Pani, żeby Pani mogła poczuć tę Jego pociechę, tę Jego konsolację i niech On towarzyszy Pani w tych trudnych momentach i daje nadzieję na przyszłość.
Tak, ja wyczułem w Pani wypowiedzi coś, co rzeczywiście towarzyszy bardzo dużo osobom cierpiącym. Mianowicie często chorzy czują się gorsi od zdrowych. Gorsi. I ja wyczułem, że Pani się boi tego, że na Panią też patrzą przez pryzmat choroby, że Pani już jest kimś innym niż wtedy, kiedy była zdrowa. Otóż Pani nie jest kimś innym. I tak jak kochali Panią, kiedy Pani była okazem zdrowia, tak samo ta miłość, która jest prawdziwą miłością, może być i towarzyszyć Pani, kiedy Pani ma tę diagnozę choroby. Oczywiście jej przebieg nadal jest nieprzewidywalny, ale Pani nie może się czuć gorsza. I to, co tutaj powiedział Zenon, Pani musi mieć ludzi, z którymi będzie blisko. Właśnie to konsolatio to jest najlepsze słowo, które mówi nam, że cierpieć to znaczy można tylko prawdziwie wtedy, kiedy się współcierpi. To chciałbym mocno podkreślić, więc nie czuć się gorszą, bo ta sama miłość, która towarzyszyła Pani jako osobie zdrowej, tak samo będzie towarzyszyć Pani jako osobie chorej. Ale ja powiem więcej. Kiedy każdego życie z nas się kończy, to prawdziwa miłość dla żyjącego powinna być taką samą miłością, jak dla umierającego i umarłego. Na tym sprawdzamy prawdziwość miłości, bo ktoś mówi tak, człowieka żyjącego się kocha inaczej niż zmarłego. A dlaczego? Dlaczego mamy kochać inaczej człowieka zdrowego, inaczej człowieka chorego? To jest cały czas ta sama miłość. To jest ta miłość złączona właśnie z nadzieją. I druga rzecz. Ja bym pani bardzo tutaj polecał to, aby pani na którymś etapie przeprowadziła taki swoisty rachunek sumienia. Po co? Żeby opłakać stratę. Bo pani już pewnych rzeczy... Nam się trudno pogodzić z upływem lat, z przychodzeniem starości. My powinniśmy umieć opłakać stratę. Po co? Żeby wyleczyć serce. I ja myślę, że pani to jest najbardziej potrzebne, żeby pani się pogodziła, że lata, które pani już ma za sobą, że doświadczenia, to wszystko jakoś się sumuje. To się sumuje. I z pewnymi rzeczami trzeba się pożegnać. Opłakać stratę. Może być pani z tym ciężko na początku, może być żal, może być to chwila bardzo trudna, ale to uleczy pani serce, bo właśnie czuję, że pani serce takiego właśnie uleczenia potrzebuje.
Możemy kolejny telefon odbierać, tak?
Szczęść
Boże, proszę bardzo.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanownych profesorów.
Witamy.
Tutaj chciałem powiedzieć, że jeden aspekt jak gdyby został troszeczkę pominięty, bo wiemy, my katolicy wiemy i księża profesorzy mówią, że katolicyzm jest życiem w czasie i dla wieczności i my staramy się tak żyć, chociaż mamy z tym problemy. I teraz... Jak uzyskać nadprzyrodzoną i wielkoduszną otuchę, czyli tą cnotę? Tutaj pani dzwoniła, że ma problem. My wszyscy mamy podobne problemy. I my modlimy się, żeby tą świętą otuchę zdobyć. Taką pewność od Pana Boga, który jest niezmienny, że jeżeli będziemy mieli tą pewność, to ona daje nam pewną dużą moc. I cnota nadziei to występuje u ludzi takich, którzy, właśnie chciałem o tym powiedzieć, mają przeświadczenie o własnej nędzy, niemocy i słabości. I jeżeli my to przeświadczenie mamy, dlatego chodzimy do kościoła, prosimy Pana Boga o zmiłowanie, cierpimy razem z Nim w Eucharystii, po prostu przeżywamy Eucharystię. I w tym momencie ta cnota nadziei czy łaska, jak panowie profesorzy mówią, staje się dla nas pewnym motorem, ale już w pewnej pokorze, bo ja tutaj spotkałem w Radiu Maryja i w telewizji Trwam wiele takich osób, którzy tą cnotę nadziei mają i oni i wśród polityków, najwięcej wśród kapłanów, wśród polityków i świeckich różnych innych tam powiedzmy profesji ludzi. I ja się bardzo cieszę, że jest takie radio, które właśnie pokazuje tych ludzi. Oni są bardzo skromni, żyją Panem Jezusem, ale są bardzo mocni. Oni dają nam taką moc, są dla nas takim motorem i ja też się staram, myślę, że każdy się stara, ale te osoby właśnie, to problem właśnie polega polityków, że niestety oni muszą się uderzyć w piersi, że popełnili wiele błędów. Dopust Boży jest, on się kiedyś skończy, ale wielu polityków, którzy naprawdę popełniają wielkie błędy i w tworzeniu prawa, i w stworzeniu życia społecznego, oni muszą po prostu naprawdę uderzyć się w pierś, bo też są katolikami, przecież są ochrzczonymi, przecież nie można tak postępować.
Panie Januszu, prosimy o pytanie, żeby jakiś pytanie sformułować dla księży profesorów.
Jaką rolę w uzyskaniu cnoty nadziei jest krytycyzm, czyli przeświadczenie o własnej nędzy i niemocy i po prostu... I gdzie to wypowiedzieć? Chyba przed Jezusem Chrystusem, nie przed drugim człowiekiem, tylko w Kościele. Czy mój tok myślenia jest słuszny? Chciałem tutaj księży profesorów o to spytać.
Dziękujemy bardzo. Dzięki, Bóg zapłać.
Bardzo, bardzo dziękujemy. To jest bardzo takie głębokie i dotykające wielu spraw naszego życia pytanie. kiedy rozmawiamy o nadziei i kiedy mówimy o tym, że człowiek w życiu swoim może popełniać błędy, bo rozumiem, że taka była to wypowiedź, że w naszym życiu poprzez nasze decyzje złe, dobre, czy to w życiu osobistym, popełniamy błędy, ranimy drugiego człowieka, samego siebie ranimy poprzez wywrządzone zło. Albo też w życiu, wspominał pan akurat polityków, ale oprócz polityków jest pewnie wielu jeszcze innych zawodów, które mają bardzo ważną rolę społeczną, czy to dziennikarzy, czy lekarzy, czy adwokatów. No każdy w naszym życiu, na drodze swojego życia też zawodowego, może popełniać błędy, może krzywdzić też drugiego człowieka mniej lub bardziej świadomie. I ja myślę, że ta cnota nadziei, o której rozmawiamy, to jest taka cnota, która nam pozwala powstawać na nowo. To znaczy miejscem dla cnoty nadziei, można by powiedzieć, jest konfesjonał, czyli to miejsce, w którym możemy przyjść, wyznać nasz grzech, naszą winę, nasze poczucie winy, możemy przyznać się do tego przed Panem Bogiem, przeprosić też innych, których skrzywdziliśmy, po to, żeby powstać i na nowo realizować nasze powołanie, iść naszą dalej swoją taką drogą życiową. Więc kiedy rozmawiamy o nadziei, no to jest to jeden z ważnych elementów nadziei. Możliwość nawrócenia się, możliwość zmiany naszego życia, możliwość przyznania się do błędu, przeproszenia za popełnione błędy. Na tym polega też nadzieja. Gdyby tej niemożliwości nie było, ja przypomnę, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była taka duża debata, czy ci, którzy odpadli od Kościoła, ci, którzy sprzeniewierzyli się Chrystusowi, zdradzili Kościół, czy oni mają szansę na to, żeby jeszcze raz powrócić? No i to była bardzo poważna debata.
To była debata w kościele. Pod wpływem prześladowań, prawda, część
dokładnie
odpadła.
Ponieważ część chrześcijan, którzy byli prześladowani, zaparli się Chrystusa, odeszli od Kościoła. No i później było pytanie, czy oni mogą powrócić jeszcze raz, ponieważ przyjęli już chrzest. No i do dzisiaj tradycja Kościoła jest taka, że w każdym momencie naszego życia, jeżeli ktoś prosi o przebaczenie, jeżeli uznaje swoją winę i chce powrotu, i skruchę wyraża, i chce przepraszać, to ma szansę powrotu. I ja myślę, że ta szansa powrotu, o której tutaj mówimy, dotycząca, jeszcze raz powtarzam, różnych zawodów, różnych przedstawicieli naszego życia społecznego, dla każdego taka szansa istnieje i tę szansę możemy też nazwać nadzieją, którą daje nam Bóg. To On nam daje nadzieję powrotu, to On nam daje szansę do tego, żeby jeszcze raz zacząć od nowa. I wiemy doskonale, że były takie przykłady, że ktoś powracał do Chrystusa ze zdwojoną energią po prostu. Przypomnijmy świętego Pawła, który był Szawłem, on był mordercą, on zabijał swoich współbraci. On mordował ich, on wydawał na nich wyroki i stał się jednym z nas. Więc bywają sytuacje takich nawróceń, że ktoś po długich latach też...
Bernard Nathanson, który najpierw robił aborcję, zrobił wiele aborcji, a później bronił dzieci nienarodzone.
Więc ja myślę, że takich przykładów moglibyśmy
znaleźć. Czyli politycy, dla polityków też jest nadzieja.
Też jest oczywiście nadzieja. Więc kiedy my rozmawiamy o tej nadziei, to ta szansa, nadzieja na nawrócenie, na powrót zawsze jest. To jest też sedno Ewangelii.
Chrystus, i tak musimy na to patrzeć, jest mistrzem i nauczycielem nadziei, bo już mówiliśmy, że ta nadzieja nadprzyrodzona tam ma swoje źródło. Natomiast dokumenty Kościoła uczą, że stróżem tej nadziei w człowieku jest Duch Święty, ale tym źródłem jest Jezus Chrystus, jest nauczycielem i mistrzem. I nadzieja, którą daje nam Chrystus, pozwala człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą i nad słabościami, nad tym, co w nim jest grzeszne. Właśnie dzięki nadziei pokładanej w Chrystusie. To jest obrazem tego, jest ta burza, kiedy Chrystus przychodzi i mówi: nie bójcie się, ja jestem. To daje nam nadzieję, że my możemy pokonać samego siebie i to, co w nas jest grzeszne i słabe. I dalej, nadzieja jest nam potrzebna po to, bo ona nas uwalnia od wszystkiego, co jest w nas lękiem, i daje siłę do przetrwania burz życiowych. Więc mamy te dwa wymiary. Najpierw dzięki nadziei to człowiek sam się staje człowiekiem, dzięki Chrystusowi, dzięki nadziei, która od niego płynie. Człowiek jest człowiekiem, staje się człowiekiem, coraz bardziej jest człowiekiem, a z drugiej strony Człowiek może dzięki nadziei przetrwać wszystkie burze życiowe. Nie wiem, jakie one byłyby najgorsze. Dlaczego? Bo Chrystus mówi: odwagi, ja jestem. Ja jestem z wami. Więc trzeba Chrystusowi zaufać do końca. I myśmy jeszcze o tym nie mówili, ale w encyklice Spe Salvi Benedykt XVI pokazuje Jezusa w takiej podwójnej symbolice. Jako filozofa i jako pasterza. Filozof. Filozof, Chrystus filozof to jest Chrystus z Ewangelią w ręku. A Ewangelia to jest nauka, która daje nadzieję, bo ona ma moc, żeby tę nadzieję rzeczywiście wprowadzić w życie człowieka i żeby ona się spełniła. A Chrystus filozof to jest Chrystus wędrowiec z laską, tak jak każdy filozof, który jest mistrzem tego, jak żyć, ale też jak umierać, żeby nie tracić nadziei.
To właśnie mi się tutaj kojarzy w tym momencie, że bodajże Paweł mówi, że Ewangelia jest mocą i mądrością Bożą.
Tak.
Czyli dokładnie. Mocą, czyli rzeczywiście tą siłą, która jest w stanie człowieka przeprowadzić przez trudne momenty, i mądrością.
Tak. Tak możemy to ująć.
I niekiedy tak ludzie na kolędzie mówią: ja nie będę miał więcej dzieci, tylko dwoje albo jedno, bo nie ma pieniędzy, bo nie ma to, bo nie ma tamto, bo nie ma sianto. I tutaj gołym okiem widać, że
nie mają nadziei.
Że nie ma nadziei po prostu, że jest śmierć, no nie? Bo tak. Jest zamknięcie się na życie też w tym wymiarze fizycznym. Ale zanim się zamknęli na życie fizyczne, biologiczne, nawet w małżeństwie katolickim, to wcześniej jakby ta nadzieja
umarła duchowo.
Duchowo. Umarła. Czyli jak ważny jest ten temat, o którym my mówimy, to nie jest tylko taka refleksja filozoficzna na temat nadziei, tylko dotyka egzystencji człowieka.
Dokładnie.
I mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo. Halo? Halo?
Tak.
Halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja telefonuję z Buffalo. Moje imię jest Julian. Chciałem na temat nadziei powiedzieć parę słów, jak i również powiedzieć do tej pani, która ma nowotwora. Muszę tą panią powiedzieć, ja straciłem syna w tym roku, 7 miesięcy temu, który miał właśnie raka. I ja więcej chyba przeżywałem jak on, mimo że myślałem, że on jest tylko ciepłym katolikiem, a jednak się grubo myliłem, bo właściwie już na łożu śmierci mówi to mnie tak: tato, nie martw się, a miałem taki sen dzisiaj, że świat jest taki malutki jak mała gałka śniegu, a Pan Bóg ma tyle w sobie, że uwierz mi, że będę się czuł tam lepiej, jak tu cierpiał na tym świecie. A jeszcze muszę dać jeden przykład, co znaczy nadzieja. Ja właściwie nadzieję mam całe życie i dzięki niej żyję. Dlaczego? Umarła mi mama, jak miałem 20 miesięcy. Jak już troszkę dorosłem, chodziłem do szkoły, zawsze miałem żal do kolegów, koleżanek, że mają mamę, a ja nie mam. I proszę mi uwierzyć, był ksiądz rekolekcjonista z Tuchowa, w naszej parafii, i mówił takie kazanie proste, a weszło mi na całe życie do serca. Mówił właśnie o dziecku, o dzieciach, którzy mamusia im odchodziła. I te dzieci tak błagały, sprawdźcie tego anioła, żeby mamusia jej nie zabierał. A ja to w skrócie powiem. A ten anioł powiedział tak do tych dzieci: nie martwcie się, kochane dzieci. Ja pamiętam o kamieniu, który jest tam za siódmą rzeką, siódmą wodą i siódmym morzem. Jak mogę zapomnieć o was? Jak mnie to weszło do serca. Tak, mam w tej chwili 61 lat, jeszcze mam tą nadzieję, nigdy tego nie zapomnę. Miło, że zmarł mi syn, zmarła mi żona, zmarła mi mama. 6 tygodni zmarł mi mój brat bliźniak. Także nadzieja musi być w nas. Jeżeli nie ma nadziei, nie będzie nas. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Julianie. No, takie bardzo poruszające świadectwo. Pozdrawiam oczywiście Buffalo bardzo serdecznie, jestem Palotynem i tam w Buffalo też Palotyni, moi współbracia pracują. Te słowa, które pan wypowiadał, te opowieści takie dotykające pańskiego życia, no to jest, ja sam czuję teraz, jak bardzo dotyka to mojego serca. To są słowa autentycznego świadectwa człowieka, który taką nadzieję w sobie ma. Pan jest rzeczywiście świadkiem tego i mówi pan nie dlatego, że pan przeczytał o tym w książce, tylko te słowa, to natychmiast to wyczuwamy, to, że są to słowa, które pochodzą z głębiny serca i chciałbym panu życzyć, żeby ta nadzieja, którą pan nosi, o której pan świadczy, mimo trudnych przeżyć, które spotykał pan do tej pory, żeby ona nigdy pana do końca nie opuszczała. No to zaufanie do Pana Boga, to ufność, że On do końca trzyma nas w swoich rękach, że nas nie wypuszcza, nawet w momencie, kiedy będziemy wydawać siebie ostatni oddech, to spadanie w otchłań śmierci, to nie jest koniec naszego życia, tylko to jest upadek w objęcia Pana Boga. Ja myślę, że te obrazy, o których też Pismo Święte nam mówi, że Bóg jest, chce nas przytulić do siebie, chce nas przyjąć do siebie, to jest język biblijny, to jest język bardzo bliskich symboli, które mówią nam o nadziei, że Bóg chce tymi słowami budzić nieustannie w nas nadzieję. To jest ta nadzieja, której bardzo potrzebujemy. No tu rozmawiamy teraz o bardzo osobistej nadziei, dotykającej każdego z nas, każdego. Nie jesteśmy w stanie osobiście przeżyć naszego życia, nie mając tej nadziei. Więc panie Julianie, bardzo, bardzo dziękuję. No myślę, że o tej porze tutaj w Europie akurat jest noc, więc te słowa dla wielu słuchaczy na pewno były też wielkim ukojeniem.
Tutaj dotyka pan Julian rzeczywiście takiej bardzo egzystencjalnej prawdy. Człowiek umiera. Co nam mówi nadzieja o śmierci w tym wymiarze czysto ludzkim? Bo ja nie chcę teraz mówić o tym wymiarze duchowym i tym teologicznym, ale tak po prostu. Otóż wiemy, że śmierć to jest to, jak uczy katechizm, rozdzielenie duszy z ciałem. Ja spotkałem w dokumentach kościelnych też takie określenie, że śmierć to jest opuszczenie ciała. Ale co nam mówi nadzieja o takiej właśnie śmierci? I tego doświadczają ludzie umierający, że on nie opuszcza na trwałe swojego ciała. To jest właśnie ta nadzieja taka zantropomorfizowana, bym powiedział, że tak, ja umieram, muszę coś stracić na jakiś czas, bo człowiek się tej straty boi w śmierci, ale to nie będzie trwałe, to opuszczenie ciała, bo my kiedyś przez zmartwychwstanie otrzymamy nowe ciało uwielbione Chrystusowe i będziemy z Nim w wieczności, więc ta nadzieja tak łatwo przechodzi z tego takiego, powiedziałbym, fizykalnego pojęcia śmierci, to opuszczenie ciała, ale nadzieja mówi to tylko na chwilę, bo tak naprawdę to w wieczności nie ma czasu i nawet nie będziesz wiedział, kiedy będziesz miał udział w wiecznej szczęśliwości z Chrystusem, będziesz miał takie samo ciało, jak On uwielbione. Więc to też jest spojrzenie, bez nadziei byśmy tego nie widzieli. Bez nadziei byśmy nie mogli tego przeskoku od tego fizycznego podejścia do śmierci na ten wymiar duchowy dokonać. W tym nam pomaga nadzieja.
I kolejny telefon. Prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej. Szczęść Witamy, Boże szczęść wszystkim Boże. Obecnym w studiu. Ja chcę powiedzieć z taką stanowczością i wielkim naciskiem, że wszelka nadzieja ma sens tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy oparta jest na Bogu. I to wynika z bardzo prostego, logicznego myślenia, bo jeśli nadzieję złożymy w człowieku, to człowiek jest istotą zawodną. I teraz jeśli chodzi o tą demokrację, te systemy demokratyczne, one mają tyle sensu, ile jest w niej elementów bożych. I recepta na zaistnienie nadziei w systemach demokratycznych jest oparta na ludziach sumienia, o których mówił Jan Paweł II. I śmiało można zrobić takie założenie, że ludzkość nie postąpi do przodu, nawet na krok, będzie dreptać w miejscu, jeśli w stopniu choćby dostatecznym nie skonfrontuje się ze słowem Boga. Ale jeżeli jednak jest to, co mówię, wizją taką zbyt odległą, to myślę, że każdy z pojedynczych ludzi, którzy uwierzyli Bogu, powinni w tej rzeczywistości zastanej pielęgnować w sobie nadzieję, ufając Bogu jak najpełniej, w pełni i robiąc to na użytek własny, a jednocześnie dzieląc się tą nadzieją z innymi. I teraz jakie słowa w przypadkach skrajnych, o których mówiła właśnie pani, nad której bólem się pochylam. Ja też jestem po takim doświadczeniu. I co dla mnie było nadzieją? Właśnie takie zwykłe słowo, że to jest diagnoza, którą wydał człowiek. Może Bóg ma inną diagnozę. Minęło 22 lata i Bóg potwierdził swoją prawdę. I tutaj rzeczywiście sięganie właśnie do Pisma Świętego, kiedy Jair przychodzi do Boga, właśnie mówił o swojej chorej córce, za chwilę przybiegają jego słudzy i mówią, nie angażuj mistrza, bo twoja córka już umarła. A co mówi Jezus? Nie słuchaj, tylko wierz. Właśnie, bo te głosy tych ludzi i powiedzmy, to są reprezentanci naszych tych wewnętrznych wątpliwości. I w sytuacji, kiedy my żyjemy w takim świecie, kiedy systemy władzy są typowymi zabójcami nadziei, to wydaje mi się, że jednocześnie, jak mówimy, że jest duże bezrobocie, największym bezrobotnym jest Duch Święty. Przecież On czeka i chce nam pomóc. Bo mi też te słowa, które dla mnie stały się nadzieją, podpowiedział Duch Święty. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dzięki, szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bardzo, bardzo dziękujemy za to powiedzenie o bezrobotnym Duchu Świętym, który na nas czeka. Myślę, że warto sobie zapamiętać. Jest to niezwykle takie inspirujące stwierdzenie, więc bardzo, bardzo Panu dziękujemy, Panie Pawle, za to swoje świadectwo, w którym też pobrzmiewają te dwa elementy, o których ciągle tutaj pomówimy, o takim potrzebie nadziei w życiu osobistym, takiego zaufania, że Pan Bóg naprawdę może zadziałać w każdym momencie naszego życia. My jesteśmy nauczeni poprzez właśnie naszą taką europejską w sumie, bardzo racjonalistyczną kulturę, że wszystko układa się według przyczyn i skutków takich fizycznych, że nasze życie toczy się według ustalonego porządku. Natomiast nadzieja chrześcijańska mówi nam cały czas, że Bóg i Boży Duch w każdym momencie może zaingerować i może zmienić losy, bieg tych zdarzeń. Znaczy wiara w to, że cuda są możliwe, ja myślę, że też jest bardzo silnie związana z tym, że mamy nadzieję, że takie cuda dzieją się. To nie są tylko jakieś przypadkowe nasze subiektywne odczuwanie, tylko Bóg naprawdę działać może i my mamy taką nadzieję. Więc przypomnienie tego, że nasze ludzkie przewidywania, nasze ludzkie obliczanie, diagnozy, prognozy, one ostatecznie mogą być zakwestionowane poprzez Boże działanie. Mamy taką nadzieję, że Bóg może zadziałać w historii człowieka.
Tak, tutaj powraca też, Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten głos, bo on rzeczywiście tak, powiedziałbym, słowami doświadczenia przemówił. To zawsze jest głębsze niż sama teoria. Ale ja bym jeszcze raz tu powrócił do tego wizerunku pasterza, bo ten wizerunek pasterza to nie jest tylko wizerunek Starego i Nowego Testamentu, kiedy to Bóg jest pasterzem narodu wybranego, a Chrystus jest pasterzem swojego Kościoła, ale to jest również pasterz każdego z nas, osobisty bym powiedział. Bo tak jak Chrystus mówił, pasterz to jest ten, kto zna swoje owce po imieniu. I dlatego On nam może pomóc, bo On zna, tylko On zna nasze serce. Dlatego stawia prawdziwą diagnozę, bo lekarze mają spojrzenie na nasze choroby, a tylko Chrystus zna nas po imieniu, jest naszym pasterzem, zna nas po imieniu i wie, co nam dolega, wie, co jest w naszym sercu. I ten obraz pasterza musimy uzupełnić tym wersetem z psalmu. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Bardzo pięknie, księże profesorze, dziękuję za te piękne słowa. Mnie się z tym telefonem pana Pawła skojarzyła taka książka Thanatos o dwóch koncepcjach podchodzenia do śmierci. Koncepcja anglosaska, która mówi momentalnie, to jest choroba śmiertelna, taka, 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 i też taka frankofońska, gdzie lekarz nie do końca mówi, to znaczy jakby nie do końca zabiera nadzieję. Mówi, ona jest tak, znaczy nie mówi się wszystkiego pacjentowi. To jest oczywiście trochę odmienny temat, niemniej jednak w świetle też dyskusji z księdzem profesorem na temat Lutra też niekiedy właśnie widać tą koncepcję nadziei w całej tej konstelacji anglosaskiej, która dominuje dzisiaj w tej sferze wizualnej, też telewizja, radio, a właśnie w tej, że człowiek, no nie wszystko zależy od człowieka. Nawet jak człowiek postawi taką diagnozę, to jest jeszcze to ostatnie zdanie dla Pana Boga. I tutaj jest, jeżeli to jest wiara, to i rodzi się nadzieja oczywiście.
Oczywiście, tak.
Chociaż tak. Niekiedy jest tak, że człowiek bardzo walczy w sobie, żeby nie dopuścić tego momentu, że może umrzeć, prawda? Mhm. I niekiedy ta walka go wewnętrznie spala bardzo mocno. A jest inna sytuacja, kiedy jakby dopuści tę możliwość odejścia, to jest też wyraz wiary, że w tym momencie jest to, może to być i jest to najlepsze rozwiązanie dla konkretnego człowieka.
No w tym miejscu taka refleksja, którą chciałbym przywołać papieża Benedykta właśnie z tej encykliki o nadziei, dotycząca podejścia naszego do śmierci, do umierania i nadziei z tym związanej. Papież stawia na takie pytanie, czy naprawdę tego chcemy, żyć wiecznie? Być może wiele osób odrzuca dziś wiarę, gdyż życie wieczne nie wydaje im się rzeczą pożądaną. Nie chcą życia wiecznego, lecz obecnego, a wiara w życie wieczne wydaje im się w tym przeszkodą. Kontynuować życie na wieczność, bez końca, jawi im się bardziej jako wyrok niż dar. Oczywiście chciałoby się odsunąć śmierć jak najdalej, ale żyć zawsze, bez końca, to w sumie może być tylko nudne i ostatecznie nie do zniesienia. To jest dokładnie to, o czym na przykład mówi ojciec Kościoła Ambroży w przemówieniu z okazji pogrzebu swojego brata satyra. I tu przeczytam ten krótki fragment z tego przemówienia świętego Ambrożego. To prawda, że śmierć nie należała do natury. Bóg bowiem od początku nie ustanowił śmierci, ale dał ją nam jako środek zaradczy. Z powodu wykroczenia życie ludzkie stało się nędzne. Upływało w codziennym trudzie i nieznośnym płaczu. Trzeba było położyć kres złu, aby śmierć przywróciła to, co utraciło życie. Nieśmiertelność jest raczej ciężarem niż korzyścią, jeżeli nie rozświetla jej łaska. Ja myślę, że to jest bardzo wymowne stwierdzenie, jak my patrzymy na nasze życie. Czasami śmierć kojarzy się nam z czymś, kresem, z tragedią i rzeczywiście jest bólem. Ale kiedy patrzymy na to oczami wiary i oczami nadziei, to jest lekarstwo, które ma nas wprowadzić do życia wiecznego. Nieśmiertelność byłaby raczej ciężarem niż korzyścią, jeżeli nie rozświetla jej łaska. Myślę, że niezwykle ważne zdanie dotyczące naszej nadziei.
Bardzo piękne zdanie i mamy już bardzo późną godzinę, ale jeszcze telefony są, może jeszcze odbierzemy telefon, tak? Prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Dla mnie nadzieja jest jakąś tajemnicą. Mam taką właśnie modlitwę, którą często powtarzam, bo doświadczyłem tego. Mario, Matko moja, prowadź mnie do Jezusa drogami wiary, abym wierzył i ufał w każdej sytuacji mojego życia, tak jak Ty, Mario, wierzyłaś i ufałaś w sytuacjach, kiedy po ludzku nie było nadziei. Proszę Cię, Mario, o nadzieję wbrew nadziei. Miałem taką sytuację, kiedy byłem w szpitalu, jestem śpiewakiem, śpiewałem w zespole Mazowsze, potem już śpiewałem na różnych scenach i Ameryka, Australia i lekarze powiedzieli w szpitalu, że nie będę śpiewał. I kiedy mama moja przyjechała do szpitala, się modliła. No i nadzieja właśnie. Śpiewam, koncertuję. Kiedy śpiewałem właśnie w Australii, był program Wiara, Nadzieja, Miłość. Otwarcie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough koło Melbourne. Byłem zaproszony do radia i dziennikarka do mnie da takie pytanie. Dlaczego pan jest katolikiem? Jest tyle różnych wyznań, tyle różnych innych wiar. Ja to powiedziałem, proszę pani, jedyny Chrystus zmartwychwstał. To jest moja nadzieja, bo gdyby On nie zmartwychwstał, nie byłbym tutaj, bym nie śpiewał. I rozległy się telefony po całej Australii. To było takie moje świadectwo wiary właśnie za nadzieję, którą oczekam od Boga. Andrzej Bator. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. To rzeczywiście przejmujące świadectwo, piękne i powiedziałbym świadectwo poparte takim natchnieniem ducha. Ja bym powiedział, bo to wybrzmiało, ale już tak podsumowując też to, co udało nam się tu dzisiaj powiedzieć. Otóż nadzieja to cierpliwość. Mówiliśmy, że nadzieja to wytrwałość. Tak, to prawda. Że nadzieja to wytrwałość, ale nadzieja to też cierpliwość. Bo cierpliwość to jest umiejętność oczekiwania połączonego z takim stałym znoszeniem prób. Stałym w tym sensie, że ja jestem niewzruszony jak skała w tej wytrwałości, bo tak jak Chrystus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I to wytrwałość to jest właśnie ta cierpliwość i umiejętność oczekiwania. My o tym dużo mówiliśmy dzisiaj, ale może to tak nie wybrzmiało, więc w podsumowaniu chciałbym to mocno podkreślić. Dlaczego to jest tak ważne? Bo dzięki temu możemy dostąpić spełnienia obietnicy. Obietnicy każdej, ja nie mówię, ta największa obietnica to jest życie wieczne. Ale Bóg nam daje różne, daje nam małe nadzieje i daje nam małe obietnice. No między innymi to, co tu słyszeliśmy, nawet tę obietnicę wyzdrowienia. To jest nie tylko nadzieja, to jest jakaś obietnica. Ale kiedy ona się spełnia? Kiedy my cierpliwie i wytrwale potrafimy trwać w oczekiwaniu. Bo Pan Bóg musi mieć czas, żeby działać. Bo to jest właśnie nadzieja. To nie jest tu i teraz. To jest ta nasza przyszłość. To jest przyszłość, która istnieje. Przyszłość, nadzieja mówi o przyszłości, która istnieje, ale ta przyszłość ma zmieniać teraźniejszość. Przyszłość ma zmieniać teraźniejszość. Czyli przez nadzieję sięgamy do przyszłości, a przyszłość niejako powraca już tu, teraz i zmienia nam teraźniejszość. I to jest istota tej nadziei, o której mówiliśmy i w życiu indywidualnym, i w życiu społecznym.
I proszę bardzo.
Tak, jeszcze już tak podsumowując, wyrażając też pewne życzenie dla wszystkich słuchaczy, którzy dzielnie trwali z nami, dzwoniąc tutaj i wsłuchując się w to, medytując i modląc się może za siebie nawzajem, bo też słyszeliśmy wiele takich wypowiedzi, które no naprawdę są taką też zaproszeniem do tego, żeby się modlić za siebie nawzajem. Ja chciałbym takim życzeniem to zakończyć. To są słowa, które papież w tej encyklice o nadziei, papież Benedykt zapisał, mówiąc o tym, że życie jest niczym żegluga po morzu historii. Często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. To one są światłami nadziei. W naszym takim codziennym pielgrzymowaniu, w takiej podróży przez żeglowaniu po morzach historii, rzeczywiście takich świateł nam potrzeba, świateł nadziei. No chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy dla siebie nawzajem potrafili takimi światłami być, abyśmy tym słowami naszej nadziei też potrafili się nawzajem dzielić. A źródłem tej nadziei niech będzie zawsze spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym dawcą autentycznej nadziei naszego życia.
Bardzo dziękuję naszym gościom, bo ten program Nadzieja w Kościele i Demokracji dał nam więcej nadziei, jak ksiądz profesor mówił, też optymizmu, myślę, w nasze serca polskie skołatane różnymi trudnościami. Proszę Państwa, już jest 23:35 i już trochę przekroczyliśmy program nasz. Ja pragnę podziękować bardzo serdecznie naszym gościom, księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Janowi Przybyłowskiemu. Przepraszam bardzo, jestem już zmęczony i czytam przepraszam bardzo księdzu profesorowi, doktorowi habilitowanemu
Janowi Przybyłowskiemu, dobrze.
A, to dobrze przeczytałem, dobrze, tak, słyszałem, bardzo że nie dobrze. Tą, tak, z Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i księdzu doktorowi Zenonowi Hanasowi, tak, dobrze jest. Przeczytałem?
Dobrze,
bardzo tak. Dobrze, widzą, że księża profesorzy też dodają mi tutaj nadziei, żeby wytrwać na tym stanowisku. Nie jest to ostatnie spotkanie w Radiu Maryja, tak myślę, ponieważ księża prowadzą cykl właściwie takich wykładów dla nas wszystkich i myślę, że jeszcze nie jeden raz będziemy gościli tutaj w naszym studio i w telewizji tak szacownych gości, którzy dodają nam nadziei w różnych trudnych sytuacjach i też mówili o modlitwie często, prawda? Żeby za siebie się modlić i też w naszej intencji deklarowali właśnie tę pomoc modlitewną. Jeszcze raz Bóg zapłać. Dziękuję.
Bóg zapłać, dziękujemy. Dobrej nocy.
Dobrej nocy tym, którzy do nas telefonowali i tym, którzy telefonowali, a się nie dodzwonili. Też dajemy nadzieję, że
na przyszłość,
na przyszłe spotkanie. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.